Czas na rozmowy niedokończone z parafii świętego Izydora w Woli Mystkowskiej. Prosimy na antenę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja ponownie z parafii świętego Izydora w Woli Mystkowskiej, gdzie rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Pozwolę sobie przedstawić uczestników naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. Są nimi ksiądz prałat Ryszard Niwiński, diecezjalny duszpasterz rolników, ksiądz kanonik Tadeusz Staniaszek, były duszpasterz tej parafii, proboszcz tej parafii, wieloletni proboszcz tej parafii, ksiądz dziekan Waldemar Krzywiński, który dziś przewodniczył naszej modlitwie i głosił homilię podczas mszy świętej. Jest obecny także pan Krzysztof Jurgiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale wcześniej także minister rolnictwa.
Cześć Boże.
Witamy serdecznie i pan Jan Sitek, rolnik. Jest oczywiście pan redaktor Michał Grabianka.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze witamy i bardzo proszę teraz pana Michała, aby pomógł nam w wprowadzeniu do tej audycji. Chyba rozpoczniemy od świętego Izydora.
Tak, no dzisiejszy dzień tutaj z tej parafii. Muszę powiedzieć, proszę ojca, że po raz pierwszy udało nam się przeprowadzić transmisję w dniu świętego Izydora z parafii świętego Izydora. Mhm. Za co jestem bardzo wdzięczny księdzu biskupowi Stefankowi, jak również tutejszemu księdzu proboszczowi, gdyż dzięki niemu to ta sprawa nam się udała. Proszę Państwa, kult świętego Izydora jest w Polsce od XV wieku w zasadzie bardzo mocny i bardzo mocno się rozwijał. Pamiętamy bractwa świętego Izydora zakładane przez księdza Goldonowskiego na Litwie, potem w Krakowie i wiek XIX to już bardzo mocny kult świętego Izydora. Prawie w każdej parafii był albo fenetron, albo obraz, albo było jakieś wspomnienie o tym patronie. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że bractwa świętego Izydora, które były zakładane w tamtych czasach, w wieku XV-XVI, to był pierwszy tak zwany samorząd. Dlatego, że na czele tego bractwa świętego Izydora stał zawsze ksiądz proboszcz, ale miał do pomocy dwóch przodowników, którzy organizowali jak gdyby wieś. Do nich należała przede wszystkim modlitwa, więc znajomość Ojcze nasz, zdrowaś, koronki do miłosierdzia Bożego, jak również potem interesowali się sprawami, jak pomóc w czasie pożaru, jak powódź była, jak pomóc rolnikom i tak dalej. Czyli była to jak gdyby taka bardzo istotna sprawa, gdyż wtedy już Kościół próbował organizować rolników poprzez różnego rodzaju bractwa, różnego rodzaju, no dzisiaj byśmy to nazwali stowarzyszeniami. I w zasadzie XX wiek to kult świętego Izydora jak gdyby tak osłabł troszeczkę, szczególnie po II wojnie światowej w naszej ojczyźnie ten kult świętego Izydora jest bardzo mizerny. Do 1982 roku, kiedy to powstaje duszpasterstwo rolników i duszpasterstwo rolników stawia sobie jako główny cel przywrócenie kultu świętego Izydora oracza jako patrona rolników. I to muszę powiedzieć, że się udaje, dlatego że w wielu diecezjach, szczególnie 15 maja, bo najpierw było 10 maja, jeszcze kiedyś mieli rejestrację związku, rejestracja była 12, 10 była, był święty Izydor, to w tym czasie w czasie stanu wojennego zawsze spotykaliśmy się w kościele jako solidarność, żeby móc obchodzić świętego Izydora. A potem już 15 maja, kiedy Kościół zmienił obchody, cały czas od 89-90 roku już mamy obchody świętego Izydora, również transmitowane potem przez Radio Maryja. Co jest ważne w tym kulcie świętego Izydora? Przede wszystkim ważne jest to, że kult świętego Izydora przywraca nam etos. Etos pracy na roli. I myślę, że w tym aspekcie dzisiaj również należałoby spojrzeć na życie ludzi na wsi. Tutaj, tak jak się orientuję, to kult świętego Izydora jest dosyć mocno rozwinięty. No jeżeli to jest parafia świętego Izydora, jeżeli początek tej parafii jest od 1916 roku, to wiadomą rzeczą jest, że przez pokolenia ten kult się mocno rozwijał. I prosiłbym ewentualnie, żeby właśnie ksiądz kanonik Tadeusz Staniaszek przedstawił, jak wygląda ten kult, bo ten piękny obraz, ojcze, który tutaj oglądaliśmy, to jest obraz tu powstały i w zasadzie jako jedyny w swoim rodzaju. W Polsce go chyba nie przedstawiano. Proszę bardzo, księdze.
Na początku tej rozmowy naszej wspólnej w imieniu księdza proboszcza wszystkich pozdrawiam słuchaczy Radia Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Więc kontynuując to, co pan redaktor tu w tej chwili mówił, znaki świętego Izydora, jego czci w parafii, kiedy nastałem jako proboszcz, są między innymi chorągiew, procesyjna, haftowana oraz modlący się pod krzyżem anioł, pod krzyżem święty Izydor, a anioł orze za niego skiby ziemi. Drugi taki znak, obraz namalowany przez malarza tu niedaleko z Rybienka, pana Królikowskiego, przed rokiem 1957 malowany był ten obraz. Odpust świętego Izydora 10 maja licznie wiernie gromadzą się na wspólnych modlitwach i przeżywaniu czci świętego patrona. Patron rolników czczony jest jako rolnik, robotnik rolny, bo nie miał zasadniczo własnej ziemi, tylko był najmniej to rolnikiem, ale ukazał obraz, że na drodze życia widział Boga i człowieka w najwyższym tego obrazu, wyobrażenia po drodze, którą Bóg mu wyznaczył na tej ziemi. Po kolędzie była rozdawane zdjęcia tego obrazu obecnego w tej chwili w kościele na różnych powiększonych nawet, prawda, w fotografiach. Rodziny wieszają go teraz w ramkach i czczą w gronach rodzinnych. Relikwie świętego Izydora również były sprowadzone z Rzymu. Sprowadził je, przywiózł Rogdak, nasz kapłan, ksiądz dr Krzysztof Wierzchoń w 1999 roku. Również odmawiana jest litania do świętego Izydora. Śpiewana jest pieśń o świętym Izydorze. I tak, że kult świętego Izydora tutaj jest bardzo gorący, bardzo żywy, bo to jest obraz tutejszego społeczeństwa, które jest właśnie rolnicze. Rolnicy przeważnie małorolni, oddanie, prawda, swojej pracy i w modlitwie Bogu.
Proszę księdza, ksiądz mówi o tym, że chodząc po kolędzie rozdawaliście obrazki z podobizną świętego Izydora, czy z tym obrazem, który tutaj jest w kościele. Przez pokolenia, jak ksiądz tutaj był, ten kult jest mniej więcej stały, czy się bardziej rozwija, czy widać to na zewnątrz, na przykład przez święcenie pól, przez stawienie jakichś kapliczek i tak dalej.
Tak, święcenia pól się odbywają w tej chwili. Co roku księża proboszczowie, prawda, to dokonują poświęcenia pól i nawiązują, prawda, do obecności i przykładu świętego Izydora jako wzór do utrzymania wielkiej pobożności i mądrości tejże. Wszystko Panu Bogu zawdzięczamy, a uczymy się na przykładach tej mądrości życiowej.
Ksiądz prawacie na terenie diecezji, no bo tak jak ja mówiłem na początku, bo ja byłem jednym z tych, co również zakładali duszpasterstwo rolników, ten kult chcieliśmy rozwijać. Jak zdaniem księdza on na terenie diecezji łomżyńskiej tutaj ma szansę tego rozwoju, no bo są dwie parafie, a więc jest jakiś tam zaczyn.
Oczywiście, że święty Izydor, szczególnie podczas poświęceń właśnie pól, zawsze jest przypominany ludziom, a w wielu parafiach, powiedziałbym w większości parafii, nawet jest kapłan jedzie na wioskę, procesja, później poświęcenia pól i msza święta. Więc ciągłe nawiązanie do świętego Izydora jest i ludzie, na ogół rolnicy, wiedzą, kto to jest. Także również obchodzony jest, jeżeli jest nie tylko pod wezwaniem kościół, jest takie dwa kościoły, ale również gdy jest ten dzień świętego Izydora, wtedy no, zapraszani są rolnicy i również pamiętamy o rolnikach. W tym dniu szczególnie prosimy o wstawiennictwo w trudnych szczególnie sytuacjach, kiedy jakieś zagrożenia są, to również o wstawiennictwo tego świętego Izydora. No również w wielu parafiach, nie tylko pod wezwaniem świętego Izydora, jest właśnie obraz tego właśnie oracza Izydora, ale również i chorągwie też są.
No właśnie na chorągwiach bardzo często strażackich również i święty Izydor jest obecny, ale również i na wielu tych penetronach parafialnych, prawda?
Tak.
No. Także to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali o tym. Ja teraz ostatnio byłem na poświęceniu sztandaru takiego rolniczego. Z jednej strony była Solidarność, z drugiej strony właśnie był święty Izydor. I to jest już ten element dzisiejszego kultu, który, powiedzmy sobie szczerze, zaczyna się coraz bardziej rozwijać. Pan poseł może śmiało powiedzieć, bo pamiętam, nie wiem, 8 albo 7 lat temu powołaliście Stowarzyszenie Świętego Izydora, dawaliście medale, nawet wiem, że Serafin jeden dostał.
Znaczy w Białymstoku w 1988 roku powstała już fundacja imienia Świętego Izydora Oracza i tam grupa rolników i osób pracujących w rolnictwie. Wybudowano kaplicę Świętego Izydora Oracza, ołtarz. I dopiero ja w 1998 roku byłem honorowym przewodniczącym tej fundacji. Założyliśmy też stowarzyszenie, aby móc realizować cele fundacji, to znaczy szerzenie kultu świętego Izydora Oracza. Ustanowiliśmy medal za wybitne zasługi w rolnictwie i to już od 6 czy 5 lat każdego roku w dniu w odpust świętego Izydora Oracza taki medal jest wręczany. Istnieje kapituła, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich praktycznie organizacji, które funkcjonują w rolnictwie, przedstawiciele administracji zajmującej się rolnictwem, i te osoby typują rolników, którzy poza tym, że mają osiągnięcia w produkcji rolnej, to też działają na rzecz społeczności lokalnej, czyli realizują prace społeczne, opiekują się innymi ludźmi, pomagają, czyli jest to nie tylko zasługa za to, że potrafią gospodarować na swoim gospodarstwie, ale też pomagać innym ludziom, czy w niedostatku, czy w biedzie, i za to są wręczane medale.
Ja mogę powiedzieć, że tak, na terenie naszej diecezji toruńskiej kult świętego Izydora jest dosyć mocno rozwijany przez Duszpasterstwo Rolników. W sobotę była taka diecezjalna uroczystość, na której w Lubawie, na której był ksiądz biskup. Oczywiście to tam, nie wiem, Radio Maria dostało swego czasu również taką statuetkę świętego Izydora. No za to, że my co roku dziś jesteśmy, proszę Państwa, żeby o tym kulcie mówić. I wydaje mi się, że dobrze się dzieje i dobrze by było, gdybyśmy pamiętali o jednej bardzo ważnej rzeczy. Za mego dzieciństwa to takim ważnym elementem danego kultu w danej parafii to było nazywanie imion, nadawanie imion, prawda? A więc żeby się udało jeszcze wprowadzać się świętego Izydora gdzieś tam na wsi, na chrzcie, to też byłaby już, to już byłby rozwój tego kultu w jakimś stopniu. W tym stopniu no jakieś kościoły się buduje, to można pomyśleć również o tym, żeby była czy pierwsze wezwanie, czy drugie wezwanie, prawda, ale też, a więc to są te elementy, które są ważne, ale chyba tym najważniejszym elementem jest nie tylko sam kult, ale to, co święty Izydor próbuje przekazać. Ja myślę, że praca na roli i miłość do ziemi to są chyba te dwa elementy, które dzisiaj dla nas są elementami trudnymi. Od strony moralnej, patrząc na to, co się dzieje dzisiaj na wsi, to zaczynam się zastanawiać, czy to rolnictwo, które nam teraz zafundowano, jest rolnictwem przez rolników oczekiwanym i również jest rolnictwem, które ma gwarantować nam przyszłość. Księże dziekanie, patrząc na tą stronę moralną wsi, jak ksiądz dziekan widzi dzisiaj tą rzeczywistość? Ja wiem, że ksiądz dziekan jest w mieście, a więc ma ksiądz dziekan ogląd ten, powiedziałbym, codzienny, troszeczkę inny, ale przecież jako dziekan też ksiądz bywa na wsi, w parafiach wiejskich.
Myślę, że potrzeba takiej mądrości właśnie od świętego Izydora. Najpierw tak jak podają żywoty świętych pańskich, najpierw rodzice, to dzisiaj podkreślałem na kazaniu, rodzice przekazywali tą właśnie mądrość swemu synowi Izydorowi, mówiąc, że módl się i pracuj, a Bóg ci dopomoże. I tego potrzeba właśnie dzisiejszemu społeczeństwu, nie tylko na wsi, ale myślę, że i wszędzie. I sam święty Izydor miał powiedzieć takie słowa, jak widzicie, na chodzeniu do kościoła nikt nie traci. Modlił się, dużo się modlił i potem dużo pracował, Bóg dawał wzrost tej pracy. Gdyby udało się skłonić młode pokolenie rzeczywiście i przekonać ich, że nie tylko praca dla samej pracy, albo dla pieniążków, które dzisiaj są, jutro się je wydaje i znów trzeba pracować, ale dla wyższych wartości, dla tych właśnie bożych wartości, to by było bardzo dobrze. Ale to myślę, że to jest taka żmudna praca poprzez pokolenie, poprzez wychowanie. Nam przekazano pewne wartości. Rzeczywiście i z tymi wartościami wkoczyliśmy w dorosłe życie. Dzisiaj wydaje się, że trochę jest chyba mało czasu w tym wirze codziennego świata, w tej pogoni za dobrami materialnymi, na te wartości, które ojciec przekazuje synowi, matka przekazuje córce, rodzice swoim dzieciom właśnie w tych rozmowach spokojnych, w modlitwie, wspólnym pójściu do kościoła, w takich rozmowach, co było w kościele, o czym była Ewangelia, o czym było kazanie. Coraz więcej dochodzi do moich uszu takich uwag, że jeżeli już rozmawiają rodzice w domu, to poprzez jakieś uwagi, które zawsze mają. Natomiast coraz mniej jest takich pogodnych rozmów, które by przedłużały właśnie tą atmosferę pobożności kościoła w domach rodzinnych. A to myślę, że jest podstawa do całego procesu wychowania młodego pokolenia i do właśnie do tych wartości, o których dzisiaj mówimy, którymi żył i które nam pozostawił święty Izydor.
Księże dziekanie, ziemia jako ta największa wartość, jako życie, które daje życie, jako to, co stanowi stałość, jeżeli chodzi o przyszłość rodziny wiejskiej. Ziemia, która była tym elementem łączącym wszystkie pokolenia, które tam pracowały, jak również dawały, była możliwość egzystencji, stałości tej egzystencji. Praca na tej ziemi była elementem, który już dzisiaj mówimy o tym u świętego Izydora, ale była elementem, która też łączyła. Poprzez pracę przekazywano wartości. I ta dzieci wiejskie jeszcze do dnia dzisiejszego w pewnych sprawach są inaczej patrzą na życie niż dzieci wychowywane w mieście. I trzeci element to element wiary. Wiara w Pana Boga, bo jednak bez Boga ani do proga nie da rady. Pogoda, niepogoda, wszystkie przepowiednie, wszystkie przypowieści i tak dalej, związane były z wiarą i z ziemią. Poprzez to, poprzez pracę. I mi się wydaje, że dzisiaj, kiedy chcemy mówić o etosie pracy na roli, musimy spojrzeć na tą całość, która wychodzi dzisiaj od Izydora, świętego Izydora, a idzie w dzień jutrzejszy nawet wspólną politykę rolną.
Ba, to tymi wartościami to trzeba w jakiś sposób zarazić i całą Unię Europejską, i parlamenty poszczególnych krajów, bo to oni stanowią prawo. I potem to prawo musi być rzeczywiście mądre, odpowiednie, z poszanowaniem tych wszystkich wartości. I wtedy rzeczywiście te oddolne ruchy będą, myślę, kontynuowały te wszystkie wartości Boże, wartości katolickie, których uczymy się właśnie na przykładzie świętych.
Jakie dzisiaj elementy te bardzo ważne dla wsi można realizować w ramach właśnie duszpasterskiej pracy Kościoła, księdze prowadzie? No bo duszpasterstwo rolników dzisiaj jest tym duszpasterstwem, które poszło dalej, poszło głębiej, poszło mocniej. I w zasadzie już nie sprawa tego takiego społecznego oddziaływania, a raczej bardziej dogłębnego zaszczepienia wiary.
No, trzeba patrzeć na ten obraz świętego Izydora. On tam bardzo dużo mówi, żeby człowiek nie stracił wiary i ufności w Boga. Święty Izydor modli się, anioł za niego orze. Czy dzisiejszy rolnik, ten, co ma 100-200 hektarów, czy on ma czas stanąć, kiedy jest anioł pański, zmówić anioł pański? Właśnie tak było nie tak dawno, choćby na Kurpiach, że gdy dzwony biły w kościele, pług na wierzch właśnie był kładziony na to skibę, na która była orana, konik odpoczywał, gospodarz odmawiał anioł pański. Przy okazji konik odpoczął i po drugie też zauważył, że coś tam może przy pługu się psuje. Bóg zaoszczędził mu jakby ten czas przez tą modlitwę, żeby później się coś nie zepsuło. Ale tu również trzeba więcej patrzeć na to ziemię ojczysto, na to orano ziemię. Sam osobiście orałem ziemię i czułem jej zapach. Czy dzisiaj ta ziemia czuje zapach? Czuje się od niej zapach. Jeśli nie jest tak nawożona jak trzeba, nie nawozami naturalnymi, mineralnymi, tylko chemio i właśnie choćby z tych wielkich stad, tymi gnojowicami, które właściwie zakwasza się ziemię, ziemia, która praktycznie wyjaławia się, to ziemię praktycznie się ją degraduje. Nie ma dzisiaj okopowych roślin, które ziemię ubogacają. Nie ma strączkowych roślin. I stąd ziemia coraz bardziej jest degradowana. Czy ona ma dzisiaj zapach? Mówimy o chlebie. Ten chleb też nie zawsze ma zapach chleba. I czy ta ziemia naprawdę, ten rolnik czuje zapach ziemi? Jeśli tak, na pewno żadnego hektara by nie zostawił otłogiem, a już dzisiaj ziemię leży otłogiem. 2-3 hektary prosi się ludzi, żeby ktoś przyszedł, to zagospodarował, może pod warzywa, kupił z supermarketów, ale nawet na wsi już dzisiaj niewielu gospodarzy nie chowa drobiu, nie warzyw jednocześnie nie ma, ziemniaki z Sycylii kupuje, cukier właśnie z Niemiec. Więc tutaj jest głębsza sprawa. No modlitwa oczywiście pięknie, ale to umiłowanie, jak ten Ślimak, swojej ziemi, swojej ojczystej ziemi. Pragnienie dostaliśmy właśnie po naszych ojcach, dziedzictwo i nie mamy prawa targować się to ziemią, to znaczy oddawać w obce ręce, po prostu pozbywać się jej. I stąd takie zadanie każdego z nas, po prostu ojcowiznę, po prostu dotrzymać w swoich rękach i umiłowanie tej ziemi właśnie, która rodzi zdrowo żywność. Gospodarstwa rodzinne tutaj właśnie się kłaniają. Nie globalne, gospodarstwa rodzinne. I tu jest przyszłość Polski w tym właśnie.
Księdza, Kurpie to taki bardzo, bardzo ciekawy region. Tutaj nie tylko umiłowanie ziemi, ale również i rozwój tego ducha, czyli tej kultury było bardzo silne, bardzo mocne. To trzymało ludzi, prawda, na wsi. Jak to wygląda dzisiaj? Czy dzisiaj ludzie mają jeszcze więź z sobą, więź są duchową, poprzez właśnie kulturę, poprzez poezję, pieśni, różnego rodzaju inne formy?
To są tu i w kościołach różne okazje do tego, różnego rodzaju festyny są urządzane, ale tu większy problem jest w tym, że ludzie dzisiaj raczej zamykają się jak w bloku, często się nie znają, tak i tutaj. Gospodarz ma swoją ziemię, ma swoje gospodarstwo, tak bardziej jest tutaj on cały czas zapracowany. Raczej między ludźmi na wsi jest już taki podział. Ten ma 100 hektarów, tamten oddał w dzierżawę, więc co ma robić? Następuje ta degradacja i podział również tych rolników. Nie tak dawno jeszcze jeździło się do rolników, każdy miał krówki, każdy hodował, znaczy właśnie coś hodował w gospodarstwie, buraki, ziemniaki, czy zwoził tak zwane sterty, które układał, w stodole również zboże. I to każdy to robił. A dzisiaj ten, który nic nie robi, patrzy na tego, o jak mu się nie udało coś, no to trochę w duchu się pocieszy, no i ty też nie masz. Więc jest, pogłębia się właśnie ta, powiedziałbym, taka właśnie taki podział na wsi.
Panie Sitek, pan jest jedynym rolnikiem.
Tutaj może rolnik bardziej jeszcze
podpowie. Ja jestem rolnikiem i pozwoliłbym sobie nie zgodzić się tak.
To znaczy, bo może tak, może patrzmy na to nie tak, że się zgodzić, nie zgodzić, bo są różnego rodzaju regiony Polski.
Regiony Polski.
I są różnego rodzaju miejscowości i jest taki, ja powiem, że na naszym terenie to, co ksiądz powiedział, się zgadza. Są jest czterech gospodarzy na wsi, gdzie było 300 gospodarzy.
Nie, ja nie w tym sensie, tylko w tym, że jeszcze jest to przywiązanie tutaj, przynajmniej w tym naszym rejonie wyszkowskim, do ziemi, jako do ojczyzny, tej małej ojczyzny. I my staramy się wychować dzieci w patriotyzmie. W tym patriotyzmie takim, tym najniżej. Że jeżeli będziesz kochał ziemię, swoją rodzinną, bardziej swoją parafię, powiat, gminę, to będziesz kochał i ojczyznę. Bo dzisiaj nie polega na tym przykładowo, jak kiedyś musieli ludzie ginąć za ojczyznę. Dzisiaj jest inny patriotyzm. Patriotyzmu ja uczę przynajmniej dzieci i jak się rozmawia z ludźmi, też starają się wychowywać dzieci, że dzisiaj patriotyzmem jest kupywać polską żywność, bo nie musimy ginąć za naszą ojczyznę, dziękować Bogu. Kupywać polską żywność, starać się być na każdym miejscu i kroku Polakiem, starać się zachować za granicą tak, jak trzeba, żeby nas zaczęto szanować, bo my rzeczywiście jesteśmy narodem dobrym, tylko świat nie potrafi nas nigdy uszanować. Poza tym...
Pana gospodarstwo nieduże, prawda? Ile pan ma hektarów?
Mam 10 hektarów swoich plus 10 hektarów dzierżawy.
I z tego można się utrzymać?
Jest ciężko się utrzymać. Ale
ma pan hodowlę do tego?
Mam hodowlę bydła, chowamy 16 sztuk krów mlecznych, 4 jałowizny, no w sumie razem z cielakami 24 sztuki.
Jak mleko odstawiacie dokąd teraz?
Tutaj? Mleko odstawiamy, to jest Gąsewo, to jest koło Makowa Mazowieckiego, spółka, tak. Laktopol to jest prawdopodobnie macierzysta już docelowa.
O ile płacą? Jak płacą?
W tej chwili płacą nam po złoty 20, ale w ubiegłym roku dostawaliśmy za mleko 60 groszy, a nawet czasami 55. I skoro już jestem przy głosie, chciałbym powiedzieć taką rzecz, że przykładowo za pierwszej prezydentury pana Lecha Wałęsy, kiedy były, pamiętam, strajki pod mławą rolników, wtedy nie była duża różnica w paliwie i w mleku. Dzisiaj mamy szaloną różnicę, bo trzeba około 5 litrów, zależy jaką płacę. Jeżeli więcej się ma bydła, więc odrobinę jest tam, za ilość mleka jeszcze dochodzi. Że trzeba oddać 5 litrów za litr mleka, za litr paliwa. Następna rzecz. My rolnicy, bo czasami nas się traktuje, ja nie mówię tutaj jak my siedzimy, czy Radio Maryja, czy telewizja Trwam, ale telewizja już w tej chwili i publiczna, bo wiemy kto nią rządzi. Telewizja TVN to wiadomo, jak się zachowuje, więc rolników się zawsze traktuje jako ten ciemnogród. My nie jesteśmy, bo potrafimy kochać swoją ojczyznę i naprawdę umiemy liczyć. Jeżeli paliwo na rynkach światowych, człowiek patrzy, czy słucha, czy czyta, spadają ceny. Natomiast u nas na krajowym rynku w tym samym czasie te ceny rosną. Za dużo jest podatków w paliwie.
A weźmy cukier?
Cukier to samo. Przejdźmy na inny temat. Przykładowo zboża. Dzisiaj mamy wysokie ceny zboża i ktoś gdzieś mówi w telewizji, rolnicy zarobią. Rolnici na tym nie mają nic, bo ja daję słowo honoru, żaden polski rolnik albo prawie żaden nie ma zapasów zboża. Zboże mają, może ktoś się obrazi za te słowa, to przepraszam, spekulanci. Ci, którzy po prostu żerują na tych biednych rolnikach, na tych biednych chłopach. A my żyjemy jak żyjemy. Staramy się utrzymać ziemię w polskich rękach. Bo to jest ojczyzna. Tyle będzie naszej ojczyzny, ile będzie ziemi w polskich rękach.
Panie Janie, ile młodych rolników chce zostać na wsi?
Rzeczywiście bardzo mało. I jeżeli ktoś zostaje, to chyba bardziej z tego, że kocha to ziemię, niż z tego, żeby się z niej utrzymać. Nie podobają mi się, przepraszam, że wchodzę w słowo, nie podobają mi się molochy typu tuczarnie świń po 10, 20, 40 tysięcy, Ilu wtedy się likwiduje polskich gospodarzy, takich małych? Gospodarstwo rolne, tak jak żeśmy wcześniej rozmawiali, bo akurat o rolnictwie mogę rozmawiać, bo jestem rolnikiem, można powiedzieć, z krwi i kości. Siedzę tu nie dla zysku, tylko dlatego, że chcę utrzymać to ziemię. Więc gospodarstwo rodzinne dla mnie by było nawet takie małe, powinno być utrzymane, które ma 3-4 hektary, byleby produkowało dla siebie, żeby mieli co jeść ludzie. A u nas co się robi? Doprowadza się do tego, że były PGR-y przejęli częściowo byli prominenci, którzy byli blisko, czyli dawna grupa rządząca PZPR. Sprowadza się kapitał zagraniczny. Duńczycy przecież mają hodowle świń bardzo duże i wtedy musimy my upadać. I tutaj jest ukłon do pana ministra rolnictwa, żeby po prostu, ja wiem, że jest ciężko, bo jesteście tylko w opozycji, ale starać się przynajmniej krzyczeć głośno, żeby jakoś to polskie rolnictwo ratować.
Panie Janie, mówimy o sytuacji tutaj na co dzień. Organizacje rolnicze, bo to jest też ważny temat. Mówi się o tym, że rolnicy nie chcą się organizować, że rolnicy nie chcą być razem, że to jest cały problem dzisiejszej polskiej wsi, w zasadzie tej tkanki, która jest taka istotna.
To jest, można powiedzieć, że problem ogólnokrajowy.
Kto chce organizować tych rolników?
Dokładnie o tym chciałem mówić.
Mamy kółek rolniczych, pan Serafin, pan Wierzbicki, gdzieś siedzą, jakieś urzędy mają. Nie słychać w ogóle, tak. To tylko fikcja, że oni właśnie kierują solidarnością rolników indywidualnych. Na pewno rolnicy by się zorganizowali, ale nikt tym się nie interesuje.
Znaczy, proszę księdza, no rozumiem, że jest takie odczucie. Natomiast ja mam pytanie. Ile na wsi u księdza w tym terenie poszło ludzi na wybory do izb rolniczych? 3%? 5%?
Trudno na procent.
I to jest ten element, bo izba, ja rozumiem, że związki zawodowe, że kółka rolnicze, że jakieś związki branżowe, że tam to jest może tak czy inaczej, ale izba rolnicza to jest ten element, w którym jest każdy rolnik. Jeżeli on nie widzi możliwości tutaj zadziałania, to ja się nie dziwię, że dzisiaj PSL znowu ma...
Osobiście zachęcaliśmy do wyborów, żeby...
I to jest ten problem, dlaczego ludzie nie chcą się organizować.
No ale to najpierw musi być nawet choćby na takiej wiosce, w gminie organizacja, która również wybierze i do tych gmin rolniczych, bo tak praktycznie dla niego to niewiele rolnika... On dotyczy i wie, co to znaczy te izby rolnicze, co dla niego dzisiaj są. I dlatego to takie wydaje się dla niego jest nieznana sprawa, nieznany organizm.
Panie pośle, mówimy tu o różnych rzeczach. Mówimy o aspektach, mówimy o sprawie kultu, patronów, o sprawach związanych z moralnością, z etosem. A przecież wspólna polityka rolna dzisiaj, no to jest, powiedziałbym, coś takiego, co jest przeciwko temu wszystkiemu, o czym my dzisiaj mówimy. Jak się rozmawia z ludźmi, to ludzie mówią, jest z dnia na dzień coraz gorzej, coraz trudniej. W tej chwili ten rok zaczął się od przymrozków, zaczął się od wymarznięcia i zniszczenia plantacji rzepaków na naszym terenie. Na przykład w powiecie aleksandrowskim 100% sadów poszło. I mówi się o tym, że tak, kwotowanie mleka od 2015 roku precz, że nie będzie równych dopłat dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i że będą szły pieniądze w ramach budżetu Unii Europejskiej, nazwany Fundusz Spójności, który niby ma być skierowany na wieś, a wszyscy wiemy, że to będzie na gaz łupkowy i na inne składowanie dwutlenku węgla.
Tutaj jest kilka aspektów. Po pierwsze, potrzebna byłaby silna rzeczywiście organizacja rolnicza i trudno, nie wiem jak to zrobić, żeby na przykład te wybory do izb rolniczych zmobilizowały rolników, bo przecież głos rolników to są te organizacje i stało się tak, że znów Polskie Stronnictwo Ludowe opanowało tą instytucję, jak izby rolnicze. I głosu rolników, czy też przekazywania prawdziwych informacji nie ma, bo tutaj pan mówi, że opozycja, bo jesteśmy teraz w opozycji, nie zabiera głosu. My naprawdę robimy konferencje, nawet w ostatni piątek była konferencja prasowa na kilka tematów i o tym mówimy, zwracamy uwagę, ale niestety no, dzisiejsza partia, która zajmuje się Polską Ziemią, Polskie Stronnictwo Ludowe, no, mając w mediach powiedzmy swoich ludzi, no, nie dopuszcza do tego, żeby prawda o funkcjonowaniu rządu w obszarze rolnictwa docierała do rolników. No, sytuacja jest niedobra, bo negocjacje wspólnej polityki rolnej dobiegają praktycznie do końca. Nasi rolnicy, znów tak jak w 2002 roku, kiedy to negocjował wtedy ówczesny wicepremier Jarosław Kalinowski, przyjmując warunki, które były dla naszych rolników gorsze od warunków funkcjonowania dla rolników tak zwanej starej piętnastki, znów przedstawiciel tego ugrupowania, obecnie minister Sawicki, prowadzi negocjacje dotyczące wspólnej polityki rolnej. 4 lata prawie to jest czas moim zdaniem niewłaściwego działania resortu rolnictwa pod przywództwem Marka Sawickiego. Po pierwsze, w 2008 roku odbył się tak zwany Helczek, czyli przegląd wspólnej polityki rolnej. 2 lata ponad trwały wtedy negocjacje. Helczek to miał być przegląd i wyrównanie częściowe warunków polskich rolników i innych państw, które razem z Polską weszły do Unii, czyli tych niekorzystnych warunków z 2003 roku w Luksemburgu. A co pan minister zatwierdził? Po pierwsze, nie uproszczono cross-compliance, czyli tych tak zwanej zasady wzajemnej zgodności. Nasi rolnicy te wymagania często zbędne muszą spełniać. Tutaj już pan redaktor mówił o rynku mleka. No też zdecydowano o likwidacji kwot mlecznych. Sprawa rynku tytoniu. Ograniczono interwencje na rynku zbóż. Likwidowano interwencyjny skup mięsa wieprzowego. I to był pierwszy wynik. I od 2 lat trwały znowu negocjacje, już teraz przyszłej wspólnej polityki po roku 2013. W 2010, a więc w listopadzie, opublikowano pierwszy komunikat tzw. Komisji Europejskiej, gdzie przedstawiono trzy warianty tej przyszłej wspólnej polityki rolnej, od wariantu stabilizacji, czyli tego, który jest, do całkowitej zmiany polegającej na tym, że zlikwiduje się dopłaty, bo takie też postulaty były stawiane szczególnie przez Wielką Brytanię, lub zmiany kosmetyczne. I jakie stanowisko przyjmuje nasz rząd? 4 lutego rząd, przyjmując stanowisko, nie stwierdza nawet w swoim stanowisku, że Polska żąda równych dopłat dla polskich rolników i że żąda stabilizacji rynków rolnych. Bo my jako Polska powinniśmy żądać zapisów traktatu z Lizbony. Tam w artykule 34-5 mamy postawione, jakie mają być cele wspólnej polityki rolnej, a traktat z Lizbony to jest taka, nazwijmy to, europejska konstytucja, gdzie jasno się stwierdza, że wspólna polityka rolna ma na celu stabilizację rynków rolnych, zapewnienie dobrych dochodów, opłacalności produkcji rolnej i dostarczanie zdrowej żywności po rozsądnych cenach, jak tam jest stwierdzone. Natomiast obecne cele, które przyjmuje nasz rząd, to są 3, a więc opłacalna produkcja, ale my przez to rozumiemy, można rozumieć globalizację, czyli wielkotowarową produkcję, bo ona obecnie staje się najbardziej opłacalna. Sprawa ochrony środowiska, a więc utrzymanie tych programów rolno-środowiskowych, no i wreszcie rozwój obszarów wiejskich, czyli nie mówimy w tych nowych celach o typowej opłacalności produkcji rolnej i o dochodowości w rolnictwie, co powinno być celem tego rządu. I
panie pośle, ale my
jeszcze go skończę. Konkluzja, która została przygotowana przez prezydencję węgierską 16 marca, przedstawiciel polskiego rządu zaakceptował. Natomiast 8 państw, między innymi Łotwa, Litwa, były przeciw, dlatego że te państwa żądają równych dopłat dla swoich rolników. Nasz przedstawiciel naszego rządu wyraził zgodę na to, żeby te dopłaty nie były równe albo wyrównywały się w nieokreślonej przyszłości. Tutaj jest to niewłaściwe działanie tego rządu. Jeśli nasz rząd nie zrozumie, że trzeba walczyć o równe warunki konkurencji dla naszych rolników, no to nigdy nasze rolnictwo się nie podniesie. No.
Ja mam tą świadomość, panie pośle, że nasz rząd, czy ten rząd ma takie, a nie inne podejście do tych spraw. Natomiast na dzień dzisiejszy ludzie oczekują, że będą mogli prowadzić swoje gospodarstwa rolne, że będą mogli się rozwijać i że te dopłaty, które zagwarantował pan Buzek, wprowadzając również nas do Unii Europejskiej, że one będą spełniały nasze oczekiwania. Z tego, co ja wiem, to pan Serafin na dzień dzisiejszy jeździ po Polsce i zbiera podpisy domagające się od pana Buzka załatwienia tej sprawy. Wiadomą rzeczą jest, że Parlament Europejski jako ciało doradcze ma tylko możliwość konstruowania budżetu, ewentualnie przyjęcia go, bo jak go nie przyjmie, to będzie prowizorium. Więc robienie takiej akcji jest tak zwanym zdejmowaniem z odpowiedzialności z naszego rządu za załatwienie tych spraw. Czy panowie w Sejmie o tym mówiliście i wskazywaliście na to? Słyszałem, że w piątek, przepraszam, że mówię długo, ale chciałbym dopowiedzieć pewne rzeczy, że w piątek czy w środę było posiedzenie Komisji Rolnictwa, na której Komisja Rolnictwa odrzuciła, że w prezydencji polskiej ma być zajęcie się priorytetem, ma być rolnictwo.
Nie, to nie tak. W lutym na wniosek Prawa i Sprawiedliwości Komisja Rolnictwa przyjęła dezyderat wzywający rząd do tego, żeby jednym z priorytetów polskiej prezydencji była właśnie sprawa wyrównania dopłat i stabilizacja rynków. I rząd, a więc w imieniu rządu, to w tym przypadku minister spraw zagranicznych, odpowiedział wymijająco. Komisja, która obradowała we wtorek, głosami nie tylko naszymi, ale tutaj trzeba przyznać, że głosowała z nami też koalicja, odrzuciła odpowiedź ministra Sikorskiego na ten dezyderat, co oznacza, że komisja dalej żąda, żeby w ramach prezydencji, która się zacznie w lipcu, jednym z tych głównych strategicznych priorytetów, bo tam są trzy strategiczne priorytety, była sprawa postawiona stanowiska Rady Ministrów do spraw rolnictwa w sprawach rolnictwa, żeby to było postawione jako jeden z punktów priorytetów, jakie będzie stanowisko, no to wtedy będzie to wynikiem tych rozmów. Natomiast po traktacie z Lizbonii, panie redaktorze, parlament już nie ma swoją rolę, bo teraz rozporządzenia są przyjmowane w porozumieniu z parlamentem. Tylko jeśli nasz minister rolnictwa wyraził zgodę w tej sytuacji politycznej na to, że dopłaty nie będą równe, to już parlament tutaj specjalnie nie będzie też zmieniał stanowiska, bo nawet eurodeputowani Platformy, bo wierzę w to, że nasi będą przeciwni takim rozporządzeniom, no, będą mówili, przecież minister rolnictwa, nasz rząd poparł takie rozwiązanie, że te dopłaty nie będą równe. I to jest tragiczne w tej sytuacji, że resort rolnictwa nie dba o sprawy rolników, bo jeszcze raz podkreślam, 8 państw głosowało przeciw tej konkluzji węgierskiej. No niestety nie zrozumiał dla nich względów. Minister Sawicki po prostu był za tym.
Korzystając tutaj, że mamy pana posła, byłego ministra rolnictwa, ja chciałem zapytać o jedną rzecz. Czy rzeczywiście mi w Polsce, ja patrzę na to jak chłop, taki tutaj z ziemi prosty, i niech mi pan wyjaśni taką rzecz. Czy rzeczywiście nie można by się dogadać jakoś trochę ponad podziałami w sprawie rolnictwa? To jest jedno. Druga rzecz jest taka, bo pan mówi tutaj o tych kilku państwach, 7, 8, które były przeciw. Ale przecież nie ma w Unii Europejskiej tak, że te kilka państw mogą cokolwiek zrobić. Tu trzeba szukać koalicji i tej szerokiej, tam w Parlamencie Europejskim. Bo jeżeli będziecie spychać tak, PSL będzie spychał na PiS na Platformę i tak dalej, tu trzeba szukać porozumienia, bo rolnik, który tutaj pracuje, nie musi myśleć aż o takiej wielkiej polityce. Mnie się wydaje, że przy odrobinie z każdej strony jakiegoś po prostu zrozumienia pewnych spraw rolniczych, żeby było zupełnie inaczej. Bo pan mówił tutaj, ja nie należę do żadnej partii, dlatego ja sobie mogę na pewne sugestie pozwolić. Pan mówił tutaj o przypuśćmy, o wejściu naszym do Unii Europejskiej, co było wynegocjowane. Niech pan powie tak rzeczywiście, czy w tamtych warunkach, w tamtych czasach, kiedy rządziło praktycznie SLD, czy ta Polskie Stronnictwo Ludowe, ja nie należę do żadnej partii, więc nie staram się nikogo chwalić, ale czy była możliwość lepszego wynegocjowania, jeżeli pan prezydent Kwaśniewski, ówczesny, powiedział, że jemu na rolnictwie to w ogóle nie zależy, że zależało tylko każdej ekipie na wejściu do Unii Europejskiej. Nie na tym, żeby ratować polskie rolnictwo. Polskie rolnictwo się rozkładało i rozkłada się go do dzisiejszego dnia. Nie ma ceł zaporowych na żywność, no bo wiadomo, jesteśmy w Unii Europejskiej. Co my będziemy się starać zrobić dla Polski, to Unia Europejska nam nie pozwoli, zakaże. Był przykładowo negocjowany traktat lizboński. Czy on rzeczywiście nas tak bardzo wspomógł?
Panie Janie, ja myślę, że tak, że pytań jest wiele i widzę, tak, że emocje są duże. Natomiast, panie pośle, kilka słów, bo chciałbym, żeby słuchacze również się włączyli w tą naszą dyskusję. Proszę bardzo, w odpowiedzi, no bo jednak pytanie...
Jeszcze tylko jedno tak tutaj do pana posła bym miał, tak na marginesie. Nie, to jest takie zupełnie krótkie pytanie, raczej taka sugestia, jeżeli by to było możliwe. Jak rozmawia się z rolnikami, szczególnie starszymi, czy nie dałoby rady jakoś uprościć tych wniosków o dopłaty? Ponieważ w całej Unii Europejskiej nie ma czegoś takiego, że do poszczególnych działek się przykładowo pisze, rozpisuje i tak dalej. Tam jest na innych zasadach. Dlaczego my zawsze jesteśmy na końcu? Proszę bardzo.
Wie pan, ja myślę, że trzeba rozmawiać też jednak o sprawach strategicznych. Sprawa negocjacji w 2002 roku. Czy można było więcej wynegocjować, czy nie? No, przyjęto takie, było referendum, natomiast wiadomo też, że te warunki były złe i nie wiem, dlaczego wtedy Polskie Stronnictwo Ludowe, które miało bronić rolników, popierało to wejście. Można było rok, dwa poczekać, nic by się moim zdaniem nie stało, ale można być twardym w negocjacjach. Ale to już mamy. Natomiast proszę pana, ja chciałbym, żebyśmy, bo to jest jeden aspekt, to jest sprawa wspólnej polityki rolnej i warunków. Drugi aspekt to jest tak zwana polityka rozwoju państwa. My tutaj mówiliśmy na początku o wartościach. Wiadomo, że gospodarstwo zapewnia człowiekowi wolność. Czy małe, czy duże, to wiadomo, że człowiek może się czuć wolny, bo ma coś swojego, ma własność. Druga sprawa, sprawa rozwoju. Mówił o tym nasz błogosławiony Ojciec Święty, bo my, mówiąc o polityce rozwoju, mamy dwie koncepcje. Albo neoliberalna, albo rozwój zrównoważony i trwały. I rozwój jako kategoria, jak mówił nasz papież, będzie wtedy pełny, jeśli będzie podmiotem człowiek. Nie tylko pieniądz, ale człowiek. A my mamy teraz taką koncepcję neoliberalną, gdzie liczy się tylko kasa, że wyznacznikiem rozwoju są pieniądze. My w 2005 roku, jak doszliśmy do władzy, ja wtedy byłem ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, mieliśmy program rolny. I ten program mamy jako jedyna partia, niech pokaże PSL, ani SLD nie pokaże, gdzie stawiamy na zrównoważoną gospodarkę rolną. I tam w tych dokumentach dzielących pieniądze wtedy z Unii, co Marcinkiewicz wywalczył 67 miliardów, 30 miliardów na rolnictwo, czyli razem 100 euro. My zapisaliśmy jednym z celów rozwoju w państwie, jest rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Wiązało się to z tym, że po pierwsze wspólna polityka rolna, następne z polityki spójności 20% środków na rozwój obszarów wiejskich, a więc na infrastrukturę społeczno-techniczną. Przychodzi nowa ekipa i to zaczęło się realizować. Jeśli chodzi o nasze województwo tutaj, to nie jest mazowieckie, bo ta część też powinna być tym objęta. Program dla Polski Wschodniej, wyrównania szans. A więc te 5 województw o najmniejszym wskaźniku produktu krajowego brutto, żeby w ciągu 15 lat to wyrównać. To było myślenie o całym państwie. A co mamy teraz? No, Platforma przyszła do władzy, niech pan weźmie te dokumenty. Polska 2030, wyzwania rozwojowe, gdzie o rolnictwie mamy dwa stwierdzenia. Zreformować KRUS i wprowadzić podatek dochodowy. To są dwa plany Platformy w tym głównym dokumencie. A teraz mamy krajową koncepcję gospodarowania przestrzennego. Jeśli się weźmie, to jak się popatrzy, tylko 5 miast ma się w Polsce przez najbliższe 10 lat rozwijać. 5 metropolii, czyli powrót do tak zwanych wysp szans, jak to oni nazywają, a obszary wiejskie, szczególnie Polska Wschodnia i tutaj ta część Mazowieckiego, która jest biedniejsza, to wszystko ma umierać. No. Taka jest polityka. Jak się z takim rządem, bo pan mówi, dogadajcie się ponad podziałami. Możemy się dogadać, ale na temat problemów. I wyjście musi być to, że każdy człowiek musi mieć równe szanse, bo zrównoważony rozwój to jest taki, gdzie jeden nie rozwija się kosztem drugiego. A co proponuje Platforma? Zadłużanie państwa, przyszłe pokolenia będą obciążone tym kosztem życia na kredyt.
Ja myślę, że my nie jesteśmy w stanie dzisiaj tutaj przedstawić wszystkich aspektów i problemów, które nas dotyczą dzisiaj. Natomiast ja zapraszam w tej chwili słuchaczy do rozmów. Mamy jeden telefon, 29, kierunek 741-02-34. Jeszcze raz. 29 kierunek, 741-02-34. Czekając oczywiście na rozmowy telefoniczne. Proszę Państwa, my moglibyśmy w tej chwili tutaj stworzyć wielką dyskusję na ten temat. Natomiast chciałbym, żebyśmy też spojrzeli z punktu widzenia ludzi mieszkających na wsi, jak oni dzisiaj mogą się zachowywać, żeby móc przetrwać. Bo ja myślę, że już nie mamy co mówić o rozwoju. Mówmy o przetrwaniu. Księże prawacie, ksiądz widzi tę sprawę bardzo jednoznacznie. Z tego, co ksiądz tutaj mówił, no byłem aż serce się otwierało, bo to jest ta właśnie rzeczywistość, ta prawda. Ludzie nie chcą uprawiać ziemi, nie chcą prowadzić hodowli, nie chcą w zasadzie myśleć o pozostaniu na wsi. Każdy myśli wyjechać, albo za granicę, albo do miasta, zrobić dużą kasę, wrócić na wieś i
się budować. To słowo nie chcą, to tak brzmi niedobrze. Nie chcą, bo nie mogą. Proszę zobaczyć, oprócz mleka, co niektórych rolnicy prowadzą w gospodarstwa właśnie hodowlę krów, poza mlekiem nic nie idzie, tak mówiąc po chłopsku. To znaczy nic się nie sprzeda. Ziemniaków nikt nie weźmie, warzywa też nie ma gdzie sprzedać, porzeczki kto miał zupełnie nic, owoce nic, poza tym mlekiem. Dlaczego? Tutaj wszystko oprócz tej braku polityki rolnej i oczywiście nierównej konkurencji, przede wszystkim supermarkety załatwiają to wszystko. I ten chłop, rolnik idzie, przepraszam, że tak mówię, idzie do supermarketu. Praktycznie z czasem dostanie jakieś dopłaty, taką lichwę dostanie, no i praktycznie ziemi nie obrabia. No to co, już w końcu to i odzwyczai się od uprawy warzywa. I to takie bardzo przykre, kiedy widzisz, kupuje ziemniaki sycylijskie, a jego ziemia leży ugorem. To płakać się naprawdę chce, patrząc na to wszystko. I dlatego supermarkety powstają wszędzie, na każdym terenie i tam jest żywność oczywiście nierówna, ta konkurencja sprowadzana z zagranicy, a jeśli od nas się bierze, to za niewielką cenę i rolnik nie ma zbytu. Każdy zakład, jeśli wtedy dopiero się rozwija, jeśli ma zbyt, a jeśli nie ma zbytu rolnik dzisiaj, to żadna polityka tego nie załatwi. Musimy zabezpieczyć właśnie zbyt tego, co rolnik wyprodukuje. I od razu na pewno wieś się uruchomi i młodzi zostaną, gdy ja to sprzedam, gdy będę miał pieniądze.
Sprzeda z własnych gospodarstw.
Buraczki na przykład hodowane były, cała rodzina, przychodziły dzieci ze szkoły, pracowały, później miały na zeszyt, miały na obkupkę to właśnie do...
Mówimy o burakach cukrowych, tak?
Tak, właśnie.
Burakach, bo buraczki to jest...
Nasze ziemie są buraczono pszenne i teraz buraczka nie ma wcale, a cukier musimy, no mówię, niemiecki. Ja nie słodzę herbaty.
Dziekanie, dwa słowa może.
Ja myślę, że niewiele jesteśmy od takiego paradoksu. Rzeczywiście my spoglądamy w stronę ustawodawców i oczekujemy do mądrych praw, bo chcemy te prawa przestrzegać. Rolnik, producent rolny, każdy pracownik, każdy obywatel chce służyć tej ojczyźnie, chce rzeczywiście dla niej żyć, pracować i tworzyć. Potrzebne są nam mądre prawa, ale mówię, jesteśmy tak krok przed takim dziwnym paradoksem, że wydaje się nam, że tam właśnie na górze zamiast pomagać przeszkadzają. Bo tak jak tutaj pan powiedział, ciągle oglądamy telewizję, słuchamy radia i widzimy, że te dyskusje niczego nie wnoszą tak naprawdę. I młodzi rolnicy myślę, że dlatego uciekają, no bo oni chcą szybko się dorobić. Chcą być wolni od tego całego obciążenia. Nie chcą myśleć tak jak nasi ojcowie. bo chcą mieć szybko. Kult pieniądza, widzą, że ten pieniądz wszystko załatwia. No właśnie i brakuje tych wartości, o których cały czas mówimy. Wartości, które dzisiaj przypominamy przy okazji odpustu Woli Mistkowskiej świętego Izydora Oracza. Właśnie jak modlić się i jak pracować, żeby ta nasza praca była także modlitwą w takim codziennym właśnie wymiarze i służbie społecznej.
Odbierzemy telefon, tak? Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Halo?
Tak, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Ja chciałam właśnie...
A z kim rozmawiamy?
Ja dzwonię z Grajewa.
Witamy.
Chciałam serdecznie podziękować za tą piękną ucztę.
A imię pani?
Moje imię jest Janina.
Tak.
I chciałam serdecznie pozdrowić księdza kanonika Krzywińskiego oraz księdza proboszcza Jana Domińskiego, który właśnie pochodzi z naszej tutaj miejscowości. Także serdecznie go pozdrawiamy i życzymy mu wszystkiego najlepszego, bo niedługo będzie obchodził 20-lecie swego kapłaństwa. Także bardzo dużo osób dołącza się do pozdrowień i dziękujemy jemu za wszystko. I zapraszamy, aby odwiedził nas.
Serdecznie dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Przyłączamy się oczywiście do życzeń. No, cieszymy się, że pamiętają ziomkowie o swoim księdzu, który od nich wyszedł i który teraz tutaj tak pięknie odnowił kościół i również ma duże zasługi w tym, żeśmy się dzisiaj mogli spotkać. Pan poseł, ale dosłownie króciutko, bardzo proszę.
Ja chcę powiedzieć, że przyszedł czas, bo my mamy program rolny, w którym mówimy o nowej jakości w samorządzie i wykorzystania lokalnych zasobów. Taki pierwszy rozwój 20 lat samorządu to było staranie się przez wójtów, burmistrzów o infrastrukturę społeczną, techniczną, szczególnie wodociągi, kanalizacje, drogi. Częściowo zostało to zrealizowane i teraz rola już właśnie samorządów jest, rolą jest uruchomianie działań gospodarczych. Tutaj trzeba koniecznie odtwarzać lokalne rynki rolne. To znaczy drobne przetwórstwo jest to proces na pewno nie taki prosty. Musi być praca, czyli my, Prawo i Sprawiedliwość założyło Akademię Samorządności, gdzie chcemy uczyć samorządności w zakresie produktów lokalnych. Tutaj musi być właśnie ten kapitał społeczny zwiększony i odtwarzanie lokalnych rynków rolnych. Państwo tutaj nie może zostawić rolników czy społeczności lokalnych bez wspierania. Muszą być kredyty, muszą być dotacje nawet na nowo uruchomione przedsiębiorstwa. My musimy, to co mówił ksiądz tutaj, dziekan, uwolnić się od tych supermarketów. To nie jest proste, ale trzeba w lokalnych społecznościach uruchamiać przetwórstwo, zabezpieczać podaż swoją produkcją, następnie sprzedawać nadwyżki.
Panie pośle, myślę, że to jest właśnie to, wrócić do tego, co było, z tym, że dzisiaj się mówi o tak zwanej sprzedaży bezpośredniej, która jest utrudniona przepisami weterynaryjnymi, ale o tym może później. Mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy panią Kazimierę.
Witam również. Proszę państwa, pierwsze pytanie to produkować czy uprawiać ziemię i czy uprawiać rośliny, hodować bydło. Nie jest to samo produkcja i prowadzenie gospodarstwa rolnego. Ja myślę, że dopłaty powinny być zlikwidowane w całej Unii Europejskiej, ponieważ jest to doskonały instrument do prowadzenia nieuczciwych działań. Jest to instrument, którym się wycina po prostu konkurencję, żeby był rynek zbytu. Chodzi o to, żeby rolnik, który ma 2 hektary, nie mógł tej ziemi uprawiać, no bo czymś trzeba zaorać, a w tej chwili są już nawet te ciągniki i maszyny takie, że na pół hektara nie wjedzie, tylko musi być olbrzymia powierzchnia. A rolnik, gdyby nawet jakimś starym ciągnikiem zaorał i posadził na 30 arach ziemniaki, to przecież tych ziemniaków nie zje, tylko musi sprzedać. No ale tak, Unia Europejska odbiera rynki zbytu małym gospodarstwom, ale poprzez wprowadzenie upraw przemysłowych, chemizacji i tak dalej, ale również te małe gospodarstwa są wypierane przez Polaków, którym się świecą oczy, że jak mały obszar nie będzie uprawiany, no to jest potencjalna możliwość, że ta ziemia zostanie wydzierżawiona. No, w początkach ta ziemia będzie rodzić, ale z czasem będzie ją eksploatował i niestety żywność tej gleby będzie spadać. Chodzi również o to, że jak nie będzie rolnik tych małych obszarów uprawiał, no to stanie się robotnikiem rolnym u tych nowobogackich, u tych, którzy mają poprzez różne dotacje, umorzenia utworzone gospodarstwa wielkie. Ale czy moralnie i po katolicku, jak to można ocenić? Przecież na te małe gospodarstwa, żeby dokupić pół hektara ziemi, to niejednokrotnie pracowały pokolenia. Na żywność tej gleby pracowały również pokolenia. Następne pytanie, ale
sprawa się bym prosił, to... dlatego że chcemy...
Chwileczkę. Halo? Proszę mi nie przeszkadzać.
No ale prosimy ich...
Sprawa się bierze stąd...
Pani Kazimiero, ale pozwoli pani, tutaj prelegenci są w studiu, dobrze? A telefonujący słuchacze zabierają głos, zadają pytania i tak dalej, a pani robi koreferat do tego, co było. Także no, nic to nie wnosi specjalnie nowego.
Uważam, że jeżeli nic to nie wnosi, no to tak, ci, którzy chcą zabrać rzeczowo głos, to trzeba ich wyciąć. Będą audycje ogłaszane, że to dla rolników, a audycje będą dla polityków.
Czy to już wszystko, pani Kazimiero? Dziękujemy bardzo.
No nie, nie wszystko pan mnie wycina, proszę pana. Wie pan.
Nie, proszę pani, pani no. Musi mieć poczucie takie, że nie tylko pani jest słuchaczką Radia Maryja i jedynym rolnikiem w Polsce. Tylko jest wielu ludzi, którzy chciałoby się dodzwonić do radia w tej chwili.
Przepraszam bardzo, no... Przykra sprawa taka jak zwykle. Pan poseł ma dosyć często z panią Kazimierą różne pytania. Natomiast pan chciał coś powiedzieć, bardzo proszę, panie.
Ja może tutaj w tej chwili się bym czymś naraził, ale rzeczywiście, jeżeli takie te dopłaty mają być, że są dla nas niższe zawsze o połowę, tak jak plony referencyjne, a dla starej Unii są dużo wyższe. Poza tym, kto bierze najwięcej dopłat? Królowa Brytyjska, prawda? Wielcy tego świata, a nie rolnicy, że rolnicy to dostają jak zawsze tylko ochłapy, bo mając małe gospodarstwo dostaje się tych dopłat niewiele. Natomiast ludzie, którzy nie mają rzeczywiście do czynienia w ogóle z wsią, nie mają nikogo z rodziny na wsi, jest to tak przedstawiane w mediach, że rolnicy dostają dopłaty, prawda, i sobie leżą, tylko nie pracują i dobrze im się żyje. Także z tej strony... Jeżeli miałybyś to tak, nadal nierówne traktowanie nas i starej Unii Europejskiej, to rzeczywiście bym się w tym akurat punkcie zgodził z panią Kazimierą, że rzeczywiście zlikwidować te dopłaty i zobaczymy, kto sobie wtedy ale, bardziej poradzi.
Ale my też wszyscy tak uważamy.
Panie redaktorze, właśnie, że nie ma w Polsce siły, jeśli chodzi o rolników, bo my w parlamencie kilkanaście już razy i nawet pytania o sprawach bieżących, że izby rolnicze zostały upolitycznione, organizacje związkowe są słabe albo są po stronie rządu, że jeszcze nie dotarło, już miesiąc mija, to, że Sawicki i minister rolnictwa wyraził zgodę, że dopłaty nie będą równe, a pan...
Sprawiedliwe.
Sprawiedliwe, bardziej sprawiedliwe, a przedstawiciele kółek rolniczych i zbierają podpisy pod fikcyjnym działaniem praktycznie, że oni będą się domagali u przewodniczącego Buzka równych dopłat. I to jest problem społeczny.
Dwa słowa tylko wtrącę, dosłownie. Że ja mam taki apel do polskich rolników. Zacznijmy chodzić na wybory i okaże się, że jesteśmy mieszkańcy wsi plus rolnicy największą siłą w naszym narodzie. I zaczną nam rządzić ludzie sprawiedliwi i wtedy zacznie się zmieniać nasz kraj. Cieszę się z jednego, że mamy pokolenie Jana Pawła II.
Odbierzmy kolejny telefon.
Proszę bardzo.
Ja pozwolę sobie jeszcze raz przypomnieć. 29 kierunkowy 741-02-34. 741-02-34.
Odbieramy na kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Halo? Jestem już na antenie?
Tak, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja się dokładnie zgadzam z tą panią. Dopłaty nie powinny istnieć. Rolnik powinien wygospodarować sam sobie dochód, a wtedy zobaczymy, czy te duże molochy będą istniały. Bo jedynie tylko gospodarstwa średnie, rodzinne, one przetrwają. Bo gdy przyjdą klęski żywiołowe, zawiedzie sprzęt duży, gdy będą padać deszcze, gospodarstwa te padną. Mieliśmy sytuację, kiedy za czasów Gierka chciano nam odebrać pola chłopom i włączyć do PGR-ów. Gdy przyszedł rok taki mokry, dokładnie nie pamiętam, ale 72 czy pierwszy, tylko chłop uratował plony. Kombajny topiły się na bliźniaczych kołach. Zboże nie zostało zebrane do zimy. Taki sam rok był 96, gdzie żniwa trwały nawet do zimy i dużo gospodarstw popadało. A jeżeli chodzi, komu zależy na rolnikach, to ja powiem, że nikomu. Wczoraj byłem na zjeździe w Warszawie na 30. rocznicy powstania Solidarności NRI i zauważyłem, że tam tylko był bałagan. Nikt nic nie powiedział o sytuacji rolniczej, że rolnik ginie, że wieś wymiera, że po prostu jesteśmy całkowicie spisani na straty, nie tylko rolnicy, ale widzimy, że i kraj cały. Bo po prostu padł przemysł, Unia zniszczyła zakłady pracy, zniszczono wszystko, a teraz niszczy się rolnika. Żeby po prostu tu zrobić rynek zbytu. Ja pytam, jak długo? Polacy, obudźcie się, zrzućcie kajdany, po prostu. Bo Zachód zlekceważył nas w 39, w 45 roku. Rozparcelowano nas w 45. My nie jesteśmy wolni do dzisiejszego dnia. Naród polski nie jest wolny.
Może pan się nam przedstawi jednak, bo nie wiemy nawet, jak do pana się odezwać.
No ja myślał, że pan, panie redaktorze...
Ja wiem, kto mu dzwoni, ale ludzie nie wiedzą.
Polski Włodzimierz Knurowski.
Wiem, panie Włodzimierz.
Chciałbym podać jeszcze moją stronę internetową www.knurowski.cba.pl. I mam taką prośbę, jeszcze chwileczkę, pozwólcie mi mówić, bo niektórzy ludzie do mnie dzwonią, tylko ja nie mam sekretarki telefonu z wyświetlaczem numerów. I jeśli ktoś mi prosi, żeby oddzwonił, żeby zostawił telefon, z którego dzwoni, numer telefonu na mojej sekretarce. Panie Michale, najwyższy czas, żeby się rolnicy obudzili. Bo to, co wczoraj było w Warszawie na 30. rocznicy, to ja widzę, że my nie mamy przywódców rolniczych żadnych. My mamy pseudopolityków.
Tak, to
dziękuję. Szczęść Boże.
Ja się cieszę, że wczoraj pana tam widziałem i że pan cały czas manifestuje i cały czas pan walczy o te swoje prawa. I też nie wiem, jak panu pomóc.
Panie Michale, ja nie walczę o swoje prawa. Ja walczę o prawa wszystkich rolników, bo jestem chłopem z krwi i kości. I zniszczono moje zdrowie, ale ducha jeszcze nie zdołali zabić. Duch we mnie żyje, dopóki ja żyję. I jestem rolnikiem i nie tylko. Jestem chłopem polskim i Polakiem. I nigdy ojczyzny swojej nie zdradzę. Ja nie wyjadę, nie ucieknę z tego kraju jak szczur z tonącego okrętu. Bo ojczyzna nasza tonie. już całkowicie jest po prostu pogrzebana. I tu trzeba dobrego zrywu, by Polacy zrozumieli, zjednoczyli się, ale pod jednym sztandarem biało-czerwonym, by nie było związków, nie wiem tam ile, ale 30 czy ile, tylko żeby powstał jeden mocny. Wtedy Polacy, proszę pana, będą silni, bo jesteśmy silni, mamy wszystko, mamy wszystkie bogactwa, czego Zachód nam zazdrości i dlatego nas niszczy. Dziękuję, szczęść
Boże.
Dziękuję,
szczęść Boże, panie Włodzimierzu. Nie wiem, ktoś chciałby coś dopowiedzieć. Pan Włodzimierz to jest człowiek, który został zniszczony przez zakład obcy. Zalano mu całe gospodarstwo, potem dochodził swoich praw. Nie może do dnia dzisiejszego zlikwidowano mu, w zasadzie likwidację mu zrobiono. Był również teraz w Warszawie, wczoraj go widziałem, plakaty rozwieszone i tak dalej. No i się przymierza do tak zwanego Marszu Konnego na Warszawę. Także tu jest sytuacja, jest bardzo tragiczna tam u niego i nikt z polityków nie może mu pomóc. Pan poseł zna na pewno sprawę i podejrzewam, że też niewiele można pomóc, bo wszystko jest tak, jak pan Janiszewski sprzedał pół Pomorza Zachodniego zgodnie z prawem, obcemu kapitałowi, tak tutaj wszystko jest też zrobione, wszystko jest zgodnie z prawem. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo?
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kłania się Waldemar. Ja chciałbym...
Waldemar skąd?
Okolice Sochaczewa, parafia Sochaczew-Trojan.
No, witamy.
Halo?
Tak, tak. Prosimy bardzo.
Więc tak, ja tu chciałbym powiedzieć o inteligencji oszustów. Bo te wszystkie supermarkety... Te wszystkie zniszczone zakłady zmuszają dzisiaj Polaków do tego, którzy, bo większość nas nie ma pieniędzy, do tego, żeby chodzić do supermarketów. I dużo osób tam chodzi, widać to. Zresztą u nas w Sochaczewie 50% prywatnych sklepików upadło z uwagi na powstające supermarkety. Znikają też polskie hurtownie, bo wiadomo, w hurtowniku wołał sklepikarz, nie ma sklepikarzy, nie mają pieniążków na dochody, na opłacenie kosztów, więc muszą zwijać żagle, tak mówiąc przysłowiowo. I ta inteligencja zaczęła, tak jak kiedyś powiedział Geremek, ja to słyszałem na własne uszy, że plan, projekt Przemian Polski to już był opracowywany od okupacji. I tak właściwie przez te wszystkie lata, patrząc na to wszystko, to rzeczywiście tak pomaleńku robi się wszystko, aby polska krew, aby polski przemysł, aby wszystko to, co polskie, znikało. Ja może tak kilka spraw chciałbym poruszyć, bo chodzi mi o czas, żebym zdążył. Sprzedaż lasów. Przecież to nie chodziło tylko o sprzedanie drzew rosnących na ziemi, ale to się wiązało ze sprzedażą gruntów, i ze wszystkim tym, co ta ziemia w sobie skupia, czyli ze wszystkimi bogactwami. I tak, proszę Państwa, rzeczywiście tutaj wiele osób powiedziało mądre słowa, że...
Niestety nastąpiło ale rozłączenie.
Ale myśmy tego nie rozłączyli, żeby ktoś nie powiedział znowu, że to nasza jakaś tutaj zasługa. Ksiądz kanonik tak pasze, ma tutaj popisane różne rzeczy, ale ta dyskusja nasza dzisiaj tutaj już idzie trochę dalej, poszła dalej, idzie w kierunku przyszłości. No nie wiem, panie pośle, mówią ludzie, że w zasadzie to nie ma szans na jakąś takie zrównoważenie tego naszego rozwoju. No z tych rozmów tutaj słyszał pan pani Kazimiera, ciągle wraca do... To jest prawda, że u nas się też zamiast mówić uprawa ziemi, hodowla zwierzęce, się mówi produkcja, bo to tak się przyjęło. To jest takie przyjęcie, ale coś pod tym się kryje, prawda?
Znaczy, ja jeszcze raz chcę podkreślić, że no, państwo nie może zrzucać odpowiedzialności za rozwój rolnictwa obszarów wiejskich tylko na samych rolników, mieszkańców tych obszarów. No, na tym etapie, na jakim jesteśmy, no, polityka rolna państwa powinna być jasna. Tej polityki obecnie w naszym kraju nie ma. No, ktoś mówi tutaj, że trzeba by znieść dopłaty. No. Te dopłaty można by znieść oczywiście w całej Unii Europejskiej, ale mamy nową sytuację, jeśli chodzi o Światową Organizację Handlu. Tutaj jest też zagrożenie. O tym rząd głośno nie mówi, ale trwają negocjacje, tak zwana runda Doha, gdzie Światowa Organizacja Handlu, która skupia 157 państw i tam są tendencje czy przewaga państw, które chcą likwidacji czy znacznej redukcji ceł na granicach Unii Europejskiej, bo teraz obszarem celnym jest cały obszar Unii Europejskiej. Mają być zniesione w 2014 roku refundacje eksportowe, to co było no, na przykład w niektórych obszarach mleka. I też żądają znoszenia powolnego dopłat bezpośrednich. Czyli jeśli dojdzie do tego, że Unia Europejska, która teraz reprezentuje w ramach Światowej Organizacji Handlu całą Unię Europejską, czy Komisja Europejska, przepraszam, to jesteśmy w nowej, jeszcze bardziej trudnej sytuacji, bo towary, które będą napływały z krajów poza strefy celnej Unii Europejskiej, no są tańsze, a tańsze dlatego, że tam nie spełnia się przy produkcji czy przy uprawie, można i tak mówić, nie spełnia się wszystkich wymagań, które nasi rolnicy muszą wypełniać, a to przecież kosztuje i to jest kolejne zagrożenie i tutaj rząd też już jasno powinien postawić sprawę na forum Unii Europejskiej, że my na takie zmiany po prostu jako Polska nie wyrażamy zgodę, bo znowu w tym biegu, wspólnym biegu zostaniemy osłabieni, bo jeśli nie będzie po pierwsze równych dopłat i zniesione refundacje czy cła, no to już jeszcze gorzej będzie, no ale tak tutaj mówił pan, no trzeba, żeby jednak wybrać w Polsce rząd, który będzie bronił polskich interesów. No ten rząd, i to mogę otwarcie powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, tych interesów nie broni. No, przykłady mogę podawać, jeśli chodzi o prace legislacyjne.
Odbierzmy, panie pośle, przepraszam, odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria. Nie mamy w tej chwili.
To przypomnijmy numer 29 kierunkowy 741 0234. No taki 741 0234.
Taki przykład braku dbałości tego rządu o naszych rolników, drobnych rolników. Było ostatnio procedowana ustawa o rynku wina. No i złożyliśmy poprawkę nasi z PiS-u, żeby do 100 hektolitrów, żeby rolnik czy producent nie musiał zgłaszać działalności gospodarczej, żeby produkując mógł sprzedawać na przykład w agroturystycznych gospodarstwach. No i stanowisko rządu było w tym zakresie przeciwne i na komisji, no ale jakoś tak pierwsze to było przełamanie, muszę przyznać, w tym parlamencie, że posłowie koalicji rządowej głosowali inaczej niż rząd chciał. A to jest 10% rynku, który byłby zglobalizowany, natomiast teraz około 10% tego rynku, jeśli chodzi o rynek wina, będzie, no, jeśli tak można powiedzieć, w dyspozycji tych drobnych wytwórców na własne potrzeby, na potrzeby gospodarstw agroturystycznych, do tak zwanej sprzedaży bezpośredniej. To był jeden kroczek, który, ale tak cała polityka rządu powinna być w tym obszarze. Nie blokować małe gospodarstwa, możliwość sprzedaży, zarobkowania dodatkowego, tylko dbałość o duże firmy.
Może jeszcze tak dwa zdania.
Prosimy.
Właśnie dotychczas tak nie było widać tego w mieście, gdzie często podchodzimy i sklep, który istniał, lokal do wynajęcia. Naprawdę to jest takie rozpaczliwe. Było na wiosce, że ten gospodarz nie uprawia ziemi, oddał w dzierżawę, oddał na strukturalną rentę, ale dzisiaj to przeniosło się na miasto i no, jakiekolwiek zakupy chciałby człowiek u tych ludzi robić, ale praktycznie już oni tylko mówią, już nie mamy za co podatków płacić, a oczywiście płacą, ta klasa właśnie, ale obok ten supermarket, który stoi, nie ma szans z nim. I te lokali rozpaczliwie naprawdę zamykane są i miasta pustoszeją. Wieś pustoszeje, miasta pustoszeje. I tu właśnie to jest skutek tej braku polityki rolnej. Dlatego Nie wiem, co by to trzeba było zrobić, jak wołać, jak krzyczeć, jeśli naszym politykom nie zależy na Polsce. Może to nie naszym, ale tak wygląda z tego. Naprawdę. Wydaje się, każdy kraj dopomina się o swoje. A myśmy tak, przecież te limity mleka zachęcano, żeby sprzedawać. Poszło to do Niemiec. Proszę wybaczyć, z Niemiec wozi się mleko do nas.
Tak
samo zachęcano rolników, żeby rezygnować z uprawy buraka. Płacono pieniądze. To wszystko poszło również na zachód. Kto do tego zachęca? Jakieś tam papiery wartościowe, jakieś zakłady czy coś przekształcamy w jakiś papier, który później znaczenia nie ma. I to też ktoś to posiada. Nie wiem, o co tutaj chodzi.
Odbierzmy telefon.
Halo.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże.
Ja usiłowałem do pana się dostać na komórkę, bo państwo dyskutują, a ja to słucham dopiero gdzieś tak z 20 minut. A mówi Juszkiewicz.
Witam pana, panie
Juszkiewicz. Pan wie, kto, z jakiej formacji. Panie redaktorze, ja przysłuchując się, to no podzielam państwa, że tak powiem, poglądy, opinie pana ministra Jurgiela. Również zresztą czasami kiedyś dzwoniłem nawet. Ale ja chciałbym zwrócić na jedną podstawową rzecz, jaka praktycznie jest związana, jeśli chodzi o Wielkopolskę. A mianowicie ja dotknąłem bardzo poważnego tematu, który jest jednak mimo wszystko, dzisiaj się jeszcze upewniłem z Warszawą, realizowany przeciwko rolnikom. A mianowicie, jak pan redaktor wie, 21 marca zorganizowałem protest przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu i wręczyłem dwustronnicowe pismo wojewodzie Florkowi Wielkopolskiemu do pana premiera Tuska z 9 petycjami. Zresztą ja do pana redaktora to przefaksowałem. Jednym z tych było również stwierdzenie, że Agencja Nieruchomości Rolnych w Poznaniu dokonuje dzikiej wysprzedaży ziemi rolników, nawet gdy jeszcze mają 5 lat dzierżawy. A kupują to określone, ja to nazwałem podstawione osoby, również niektóre panie, z bardzo daleka. A przepis mówi wyraźnie, że może to kupić z danej gminy lub ościennej. I prawdopodobnie określone, ja znam takie przykłady straszne z daleka, będzie już w danej gminie miał niby gospodarstwo, bo tam ileś hektarów ziemi, 20-30, bo to takie wielkości są kupowane, czy więcej. No i wtedy już będzie startował do okolicznych również gmin, a to nie są ludzie rolnicy, to są określeni, no można by było tutaj określone nazwać, prawda, sprawy z imienia. Prawda? Nieciekawe, jeśli chodzi o to, że są ścigani przez prawo. No ale niestety psy szczekają, karawana idzie dalej.
Ja mogę powiedzieć,
te obszary wielkie są sprzedawane, a jeszcze za tym, co czeka rolników, ci rolnicy mają pomniejszone gospodarstwo wtedy, a wzięli kredyty z uwagi na większą wielkość powierzchni, kupili maszyny czy inne rzeczy, a teraz jak agencja ich przymusza do zmiany notarialnej umowy dzierżawy na tylko to, co tam resztka została, to taki rolnik, który miał dotychczas gospodarstwo na przykład 70 hektarów, zmniejsza się do 40 czy mniej i wtedy agencja restrukturyzacji będzie egzekwowała, bo 5 lat nie minęło, że niestety jemu się takie dotacje, taki kredyt nie należał, a on już kupił 2 lata temu maszyny, urządzenia, inne rzeczy, bo jemu się należało z uwagi na obszar. I ludzie są przerażeni. Nie podpisują. Ja na przykład też mówię, nie podpisujcie te aneksy, jakie agencja przysyła wam, bo to przecież jest przeciw prawu. No ale ten temat jest już znany resortowi rolnictwa. Ja go osobiście tam przekazałem też, komu trzeba. No ale to będzie na tej zasadzie, co mówiłem. Psy szczekają, karawana idzie dalej.
Zgadzam ja myślę tam, tak, proszę pana, że pan poseł tu za chwilę panu odpowie. Myślę, że bo możemy ciągnąć ten temat dosyć daleko. Jest konieczność sprzedaży ziemi, tak, panie pośle? Przez rząd w tej chwili sprzedaje się nagminnie, z dzierżawcami, jak się da, byle ją sprzedać.
To znaczy, jeśli chodzi o gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, to już na początku tej kadencji złożyliśmy projekt ustawy jako Prawo i Sprawiedliwość ograniczającą czy też upoważniającą agencję do sprzedaży ziemi na rzecz rolników zamieszkałych w danej gminie albo w sąsiednich gminach. Niestety ta ustawa leży w tak zwanej zamrażarce w komisji. Pan Sawicki obiecał już na pewno, pan redaktor słyszał niejednokrotnie, że wprowadzi ustawę, którą ziemia będzie rolnikom. Natomiast no, ta ustawa została zgłoszona, ale koalicja rządowa tego nie proceduje praktycznie do końca kadencji. Realizowane są te przepisy, które obowiązują na kodeks cywilny. Pozwala na to, że ziemię można, jeśli jest wydzierżawiona, czyli w tak zwanym posiadaniu zależnym, można własność zbyć w drodze przetargu i niestety resort realizuje to i resort, ja mówię, Agencja Nieruchomości Rolnej, ale ona podlega pod resort. Jeśli minister by chciał zakazać realizacji tego typu działań, to mógłby to zrobić, no ale widzę, że ze strony pana ministra nie ma woli, żeby ten proceder po prostu nie był prowadzony.
Tutaj jeszcze panu Juszkiewiczowi podpowiadam, że słyszałem wczoraj oficjalnie, zresztą nie tylko wczoraj, wcześniej również, że 25 jest w województwach, są robione wielkie protesty.
Czerwca.
25.
Ale jeśli chodzi o Solidarność...
Nie. Jest 25, z tego co ja wiem, maja.
Rolnictwo, tak?
To w województwach są robione wielkie protesty zarówno w Solidarności Pracowniczej, jak i Rolniczej. I to może trzeba by było właśnie pójść razem i zastanowić się, jakie ważne elementy w tej materii popierać. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Dobry wieczór, mam na imię Eusebiusz. Jestem młodym człowiekiem, tak słucham, jadąc samochodem państwa audycji. I jedno pytanie mam, bo doświadczyłem takiej oto przygody z urzędem naszym kochanym ZUS-em i jednocześnie mam doświadczenia z KRUS-em. W momencie, kiedy straciłem pracę, mam troje dzieci, jednocześnie mam troszkę ziemi, ubezpieczyłem żonę w KRUS-ie po to, żeby to ubezpieczenie moja rodzina miała. To, co ja uzyskuję z KRUS-u, wszystkie informacje, panie, które tam są, w zasadzie mam od ręki, cokolwiek ja potrzebuję, czy dziecko jest chore i tak dalej, te rzeczy tam dostajesz. Natomiast jeżeli chodzi o ZUS, jakiekolwiek wydobycie, zaświadczenie i tak dalej, to graniczy z cudem. Ja tam muszę czekać jakieś ustawowe dni, tygodnie. Pytanie do pana posła, co można zrobić ewentualnie, jak zmotywować ludzi, którzy są przeciwko tej KRUS-owi, żeby jednak może pójść w drugim kierunku, żeby zlikwidować ZUS na rzecz wspierania KRUS-u.
Ja myślę, że tutaj jest to rola pana premiera i rządu, że administracja ma być, powinna być przyjazna obywatelom, mieszkańcom i rzeczywiście ja uważam, że jeśli chodzi o realizację zadań przez KRUS, to one są realizowane w sposób moim zdaniem prawidłowy, chociaż wymaga tam to też szereg zmian, ale przypomnę, że kiedy byłem ministrem rolnictwa, to przenieśliśmy nadzór nad KRUS-em z ministra polityki społecznej pod ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Ta instytucja właśnie ma służyć rolnikom, chociaż ja osobiście uważałem i uważam, że ona powinna zwiększyć swoją funkcję, jeśli chodzi o zabezpieczenie społeczne dla rolników, bo cała polityka społeczna, czyli to występujące w niektórych wsiach no, obszary ubóstwa czy biedy nawet, no tutaj rząd, KRUS powinien być tą instytucją, która dąży z pomocą tym ludziom potrzebującym właśnie na obszarach wiejskich wsparcia, często w trudnej sytuacji niezawinionej od nich, czy w związku z klęskami żywiołowymi, czy no, z wymarzaniem. Także to uważam, że KRUS należałoby po prostu upoważnić do realizacji no, szerszej polityki społecznej.
Mówił pan minister Krzysztof Jurgiel. Proszę państwa, jesteśmy w Woli Mystkowskiej, koło Somianki, w dekanacie wyszkowskim. Zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami, do udziału w rozmowach. W dalszym ciągu jeszcze mamy sporo czasu, by odbierać państwa telefony. Numer telefonu do kontaktu z nami, kierunkowy 29 741 02 34. 741 02 34.
Prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To już znów ja, Waldemar z parafii Sochaczew Trojanów. Coś przerwało, ale no to nie wiem, nieważne.
Prosimy bardzo.
Panie redaktorze, my musimy zrobić wszystko, aby społeczeństwu przywrócić wiarę w to, że idąc do wyborów są w stanie wiele zmienić, albo nawet może wszystko. Dzisiaj ludzie po prostu nie wierzą. Jest to takie może puste mówienie, że oni zrobią mi tak, jak chcą, dlatego nie idą na wybory. To myślenie należy zmienić. Nie wiem jaką drogą, nie wiem jakimi środkami, ale wybory powinny doprowadzić do tego, że w naszym kraju nie może rządzić jakakolwiek mniejszość. Muszą rządzić Polacy, przede wszystkim myśląc o drugim człowieku, szanując każdego człowieka, bo każdy człowiek jest ważny ze względu na to, kim jest, jakim jest. I to, co mówiłem o tym sposobie rozkładania Polski. Nie ma miejsc pracy. A jeżeli gdzieś ktoś zarabia, to niewielkie pieniądze. Podwyższane są koszty czy do produkcji, czy handlu. W ogóle wszystkie koszty. Człowiek, znaczy prowadzący działalność Polak, płaci wszystkie podatki. Wszystkie te, które musi. Obcy, tak nazywany, człowiek z obcym kapitałem, który miał tu przywieźć obcy kapitał.
Pana, ja myślę tak, bardzo tutaj wiele spraw pan poruszył, ale proszę pamiętać o jednym, że tu nie chodzi o większość czy mniejszość, chodzi o ludzi myślących po polsku. Musimy uważać również na słowa, które mówimy, bo potem one nagle mogą być skierowane przeciwko nam.
Przeciwko Radiu Maria.
A szczególnie przeciwko Radiu Maria za to, co pan był uprzejmy nam tu przekazać. Musimy być w tej chwili bardzo ostrożni. Natomiast ja widzę te problemy, o których pan mówi, one są obecne. Cały czas to wszystko jak gdyby jest, o tym się mówi. Natomiast mówiąc o wyborach, mówiąc o ludziach, którzy nie chcą iść do wyborów, którzy nie chcą uwierzyć w to, że coś mogą zrobić, no nie ma na to wpływu. Oni muszą wreszcie przekonać się, że jeżeli zagłosują prawidłowo, to i prawidłowo to będzie rozwiązane, ich problemy będą rozwiązywane. Ja tylko wracam do tego, co przez te dwa lata było za czasów rządów PiS-u. Mogą mi mówić tak czy inaczej, jeżeli chodzi o sprawy rolne, naprawdę była poprawa. Naprawdę to szło w dobrym kierunku. I o tym może powiedzieć pani Fetysza Gradziejowska, która w badaniach socjologicznych pokazuje jednoznacznie, jak wyglądały dochody w 2007 roku i w latach następnych. Co spowodowało się i co jest na dzień dzisiejszy, że dochody wsi w stosunku do tamtych czasów już 40% są. Tylko. Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze dziewica, mówi Zofia.
Witamy panią Zofię.
No jaka jest sytuacja, to już tyle razy było mówione, że właściwie nie będę powtarzać. Ja też mówiłam wiele na ten temat. Ale ja chciałabym wiedzieć, kto ustanawia u nas takie prawa, żeby niszczyły rolników, bo mnie też zniszczono 11 lat temu, no ja się już nie pozbierałam, bo byłam za stara, ale przecież my wybieramy posłów nie po to, żeby stanowili prawa takie, które nas niszczą. Więc ja nie wiem, to w ogóle jest sytuacja w Polsce tak jakby po prostu nie używało się rozumu. Wybiera się ludzi, którzy nic nie wiedzą, ludzie z kolei ustanawiają prawa, które niszczą ludzi. No przecież to jest jakiś taki no lekki obłęd. To wszystko, Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać, panie pośle.
Prawa ustala Sejm. Ale koalicja jest w Sejmie obecnie Platforma z PSL-em, która ma ponad prawie 240 mandatów, czy nawet więcej. Jeśli chodzi, przykładem jest budżet państwa. No, w ciągu tych 3 lat nakłady na rolnictwo z polskiego budżetu, bo nie mówię o środkach Unii Europejskiej, zmalały o 1% produktu krajowego brutto. Za naszych czasów było ponad 2,90% produktu krajowego brutto. Przypomnę, że produkt krajowy brutto to jest 1 400 000 000 000 złotych. Teraz jest to 1,92 i to się odbija przede wszystkim na postępie biologicznym, na hodowli, na badaniach związanych z hodowlą, na funkcjonowaniu spółek. To jest taka polityka państwa. No, my głosowaliśmy przeciwko temu budżetowi, zgłaszaliśmy poprawki na dotyczące walki z chorobami zakaźnymi, na weterynarię, na tak zwane otoczenie rolnictwa, no ale ta koalicja tego nie przyjmuje do wiadomości. No, część środków, która jest z Unii Europejskiej, ona jest przeznaczana na sprzęt w rolnictwie, na drogi, ale na funkcjonowanie, na tą technikę rolniczą, no tych środków jest coraz mniej. Ale to jest wynik rządu, polityki rządu PO-PSL, no, która ogranicza te środki. A to wszystko się odbija na rolnictwie, bo my nazywamy to krajowymi instrumentami wsparcia. Tutaj pan redaktor mówi o polityce Prawa i Sprawiedliwości. Kilka obszarów musi dobrze funkcjonować. Po pierwsze, środki unijne. One też są źle wykorzystywane dla tej koalicji. Po 4 latach, a więc ponad połowa minęła kadencji, mamy 30% wykorzystanych środków. Ponad 30 teraz chyba jest. Co się dzieje? Na scalenia, na meliorację środki śladowo są wykorzystane. Wiemy, że mieliśmy powodzie, że nie naprawiano wałów, że nie robiono szczegółowych melioracji. Sprawa paliwa rolniczego jeszcze tylko powiem. Myśmy wprowadzili zwrot akcyzy, którą zlikwidował PSL w 2003 roku. Pan Sawicki obiecał, że zwiększy tą zwrot 0,85 grosza na 1,05, a dodatkowo wprowadzono opłatę paliwową w ustawie o autostradach płatnych 22 grosze. Czyli praktycznie obciążono znowu rolników dodatkowymi kosztami.
Mamy kolejną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Prosimy bardzo. Niestety.
Tutaj jeszcze korzystając, że mamy pana posła, chciałem zapytać, bo akurat może to dalekosiężne, ale budżet dotyka rolnictwa też. Mamy początek praktycznie roku budżetowego, a budżet uchwala się na następny rok. I to jeśli uchwala ten budżet dla prawdopodobnie następnej ekipy rządzącej. Co będzie dalej? Co będzie wtedy?
No, plan jest moim zdaniem prosty. Nie chce się debaty budżetowej, żeby ona była we wrześniu i w październiku, jak będą wybory. Jeśli Platforma wygra, planuje, że ma wygrać samodzielnie, dlatego są te transfery, Cimoszewicz, Arłukowicz, oni chcą mieć większość zdecydowaną, to w listopadzie, zaraz po wyborach, zaktualizuje się budżet i się poobcina tak, że ledwo będzie można funkcjonować niektórym instytucjom, bo te instytucje tak zwane z otoczenia rolnictwa, one naprawdę cienko przędą, mówiąc tak językiem prostym, bo tam ludzie po prostu i nie mają i na płace, a już nie mówiąc na działalność rozwojową, to praktycznie tam nie ma środków.
Kolejny telefon, prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Krystyna z Gdyni.
Witamy panią Krystynę.
Przede wszystkim chylę czoła przed pracą rolników. Wprawda jestem miejskim szczurem, a nie rolnikiem, ale doceniam pracę rolników, to pierwsze. Konkluzja, króciutko będę mówiła. Konkluzja jest taka, że wszystko faktycznie ogranicza się do wyborów. Jeżeli ludzie w wyborach samorządowych teraz wybrali, jak wybrali, prawda, to można się spodziewać, że w wyborach jesiennych może być bardzo źle. Dlatego tutaj właśnie podoba mi się, że podkreśla się te plusy dla nie tylko rolnictwa i dla całej Polski w czasie rządów krótkich Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba jednak te plusy podkreślać i mówić otwarcie o tej partii, która ma program bardzo dobry, bo śledzę. I nie wstydzić się tego, bo takie czajenie się i mówienie, a pójdźmy do wyborów, prawda, i dobrze wybierajmy, niestety ludzie nie rozumieją wielu rzeczy. Także uważam, że tutaj należy podkreślać i ludzie sami muszą wybierać właśnie tę partię, która jest im najbliższa. Wiadomo, że nie ma ludzi świętych, ale najbliższa partia, która jest najbliższa moim wyobrażeniom, ta partia powinna być wybierana. No ale niestety widzimy, jak jest po wyborach samorządowych i wygląda na to, że niestety wygląda to bardzo, bardzo cienko. No ale miejmy nadzieję, że ludzie się obudzą, tak jak mówił ten pan Kurowski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać. Panie pośle, no chwalą was.
Znaczy, bo jest za co, jeśli tak można powiedzieć. Ja dodam tylko, że tak, środki z gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, średnio jest to miliard rocznie, planowaliśmy, przeznaczaliśmy na działania związane z rozwojem obszarów wiejskich. Nie do budżetu, do ogólnego kotła, jak to nazywa się tak praktycznie, tylko na rozwój obszarów wiejskich. Dodatkowo edukacja. Tutaj mieliśmy Narodowy Plan Edukacji, który zaczęliśmy realizować. 800 milionów złotych już było przeznaczone na 2008 rok. No, Platforma to skreśliła razem z Polskim Stronnictwem Ludowym, bo na pewno trzeba taki program wprowadzić, bo żeby młodzież z obszarów wiejskich miała równe szanse do ich rówieśników z miast. Inaczej nie będzie też rozwoju, bo trzeba po prostu kształcić młodzież, kształcić w zakresie przedsiębiorczości, zakładania firm, produkcji. No, społeczeństwo bardziej wykształcone, nie musimy o tym mówić, potrafi się organizować. A niestety Platforma wprowadza nowe programy nauczania i co jest też najgorsze z punktu widzenia tej patriotyzmu, który ma duże tradycje na wsi, ogranicza się lekcje historii. To jest już skandal, bo młodzież nieznająca historii jest gorzej wykształcona tutaj.
Odbieramy ostatni telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Henryk z Polski Centralnej.
Witamy Pana, Panie Henryku.
Ja tutaj słuchałem, chyba ksiądz mówił, że rolnicy powinni hodować... Halo?
Tak, prosimy mówić.
I że powinni hodować we własnym zakresie, na własny użytek kury, po prostu zwierzęta i tak dalej, nawet warzywa uprawiać, żeby mieć na własny użytek. My jesteśmy z małżonką na emeryturze, no i właśnie próbujemy, bo mamy półhektarową działkę, próbujemy to robić i to się nie opłaca ze względów ekonomicznych w Polsce, dlatego że na małą skalę po prostu ekonomicznie to nie sprawdza się. I dlatego tu jest właśnie problem polskiego rolnictwa z ekonomii. Rolnik powinien w Polsce bardziej patrzeć, uważać na ekonomię, bo sama produkcja nie jest najważniejsza. I teraz druga sprawa. Pan redaktor powiedział, że w czasie rządów PiS-u rolnictwo w PiS-ie tak źle nie działo. No ja tam specjalnych rarytasów nie widziałem, chociaż jestem tutaj gospodarzy i to obserwuję. Natomiast bardzo dobrze oceniam rządy pana premiera Olszewskiego. Wtedy to był boom dla rolnictwa i zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że wtedy był w Polsce prawdziwy wolny rynek. Bo poza rządami Olszewskiego żaden rząd nie wprowadza wolnego rynku, tylko jest wolny rynek sterowany ręcznie. Po prostu grupy interesu kierują polityką, nie tylko rolną, ale także polityką gospodarczą. I to jest właśnie problem nas, Polaków. I jeszcze jedną sprawę chciałem powiedzieć odnośnie rolników występowania i prezentowania swoich interesów. Ja oglądam w telewizji satelitarnej programy z Zachodu, z Niemiec, z Francji, z Włoch. Tam rolnik, kiedy przychodzi redaktor do niego, to zadaje pytanie i rolnik mówi i wypowiada się. Redaktor słucha, a rolnik cały czas komentuje. Są programy Rolnicze Studium. Tak samo tam się wypowiadają rolnicy, a jeżeli ludzie z miasta dzwonią, to tylko po to, żeby wesprzeć. Natomiast u nas pranie mózgów prowadzą ministrowie, posłowie i tak dalej. Posłowie, ministrowie mają szansę wypowiedzieć się w parlamencie i tam się w nich wypowiadają. Natomiast jeżeli jest program rolniczy, to tutaj powinien mieć rolnik coś do powiedzenia. No, jest taki program rolniczy tydzień, tam nie ma rolników. Niestety, ja nie widzę. I to może by było na tyle, bo żeby za dużo nie gadać.
Dziękuję bardzo panu. Ja chciałem tylko sprostować. Ja chciałem powiedzieć, że w czasie PiS-u zaczęły się pewne sprawy rolnicze iść w dobrym kierunku i one szły i na to są przykłady. I to trzeba, trzeba być obiektywnym. Za pana premiera Olszewskiego były próby, ale pan premier Olszewski bardzo krótko rządził i niewiele można było powiedzieć o jakichś efektach. Natomiast my mamy tutaj jednego rolnika, zapraszaliśmy trzech, także przepraszam bardzo. No,
ale to... nasz słuchacz miał na myśli raczej te programy telewizyjne, instruktażowe, tak, prawda? Bo akurat w naszych audycjach często obecni są rolnicy.
Można dodać...
Przepraszam, księdza, może tak, bo już powolutku będziemy zbliżali się do końca i ja bym chciał, żeby ksiądz rozpoczął już od razu
nie tylko uprawiać ziemię na własny użytek, ale choćby te ziemniaki, warzywa, hodować drób, może dzielić się tym z miastem. Naprawdę zdrowa wiejska żywność, o to przede wszystkim chodzi. Jest córka w mieście i ona chodzi gdzieś tam kupuje. A właśnie, żeby tutaj ojciec, właśnie rodzina, która jest na wsi, podzieliła się tym. I w ten sposób, taki można powiedzieć, na ile możemy, bo musi być polityka rolna, jeśli jej nie ma, jest nam trudno, ale tyle, ile możemy. Żeby te ogródki nie stały zarośnięte, bo to przykro, gdy chodzi się tak wśród zagród, tylko żeby coś robić na tym po prostu. Dzisiaj takie słowo często padało, się nie opłaci. Właśnie, ludzie często mówią, się nie opłaci gospodyni. Jest to bardzo przykre. Cokolwiek właśnie, choćby na tej działeczce, żeby zdrowe warzywo jeść, i innym to przekazywać, to już jest bardzo dużo. Na tyle, ile możemy. To o to chodziło. Dziękuję.
Podsumowując audycję, co ksiądz
by tak, no chciałbym właśnie, pierwsza sprawa, zorganizowanie wsi. No, chcemy tej polityki rolnej odgórnie, jeśli nie będzie prawa, nic też nie zrobimy. Jak naznaczyłem na początku o tej ziemi, nie oddawać jej w obce ręce. Uprawiać ziemię właśnie, ta zdrowa żywność niech właśnie będzie rodzinna, zdrowa żywność. Polska jest, nie będzie wielkim przemysłowcem. Jest przede wszystkim oparta na rolnictwie. I tu rolnictwo jest bardzo ważne dla Polski. Jeśli rolnictwa nie będzie, Polski nie będzie.
A mówił ksiądz prałat Ryszard Niewiński, diecezjalny duszpasterz rolników. Ksiądz dziekan, ksiądz kanonik Waldemar Krzywiński.
A ja, podsumowując to dzisiejsze spotkanie Woli Mistkowskiej, chciałem jeszcze raz przypomnieć słowa błogosławionego Jana Pawła II z Krosna 10 czerwca 1997. Drodzy rolnicy, pozostańcie wierni tradycjom waszych ojców. Oni, podnosząc wzrok znad ziemi, ogarniali nim horyzont, gdzie niebo łączy się z ziemią, i do nieba zanosili modlitwę o urodzaj, o ziarno dla siewcy, o ziarno dla chleba. W imię Boże rozpoczynali każdy dzień i każdą swoją pracę kończyli. Myślę, że te tradycje nasze, katolickie, są niezmiernie ważne. W tym wszystkim, o czym mówimy i o tym budowaniu naszej przyszłości, w tym tworzeniu naszej ojczyzny, żeby ona była zawsze naszą ojczyzną, tą umiłowaną, a nie taką, którą wszyscy rozgrabiają i którą wszyscy stają się rozprzedać.
Ksiądz kanonik Tadeusz Staniaszek.
To pan redaktor na początku rzucił pytanie, co rolnicy robią, aby przetrwać w tych trudnych sytuacjach. No to będzie jakiś, nie wiem, paradoks, o którym wspomnę. Jeżdżą oczyszczać Warszawę latem i zimą. Jeżdżą pomagać w budowaniu i remontach warszawskich do różnych majstrów murarskich, stolarskich, ziemnych, nadziemnych. Stają się robotnikami na co dzień, a tylko wieczorami pracują na roli, przyjeżdżają po to, żeby przetrwać. Dlatego jeździmy, bo szkoda nam oddać ziemi, a sama ziemia na siebie nie zarobi. Najlepiej ten problem, w jakim procencie rolnicy wyjeżdżają, żeby utrzymać swoje gospodarstwo. Pan Janek może nam powiedzieć, bo w środowisku żyje i razem z nimi pracuje.
Bardzo
dużo ludzi jeździ właśnie do pracy, ale ja tu już tak na podsumowanie, to może najpierw podziękuję za zaproszenie tutaj do audycji, do programu. No i myślę, że takim podsumowaniem to będzie chyba to spojrzenie jeszcze raz na świętego Izidora, że nie tylko liczy się sam przelicznik gotówkowy, tylko musimy zacząć myśleć o tych duchowych sprawach, pracować i nie zawsze przeliczać wszystko na złotówki. I tu jeszcze apel mam do kapłanów, może ktoś nas słucha, tutaj do grona, że po prostu tak jak pomagaliście, ja pamiętam jeszcze lata 80., pamiętam pierwszą Solidarność. Tak jak Kościół pomagał, tak pomagajcie dzisiaj. Polakom wszystkim, w szczególności rolnikom, żeby zrozumieli, że trzeba chodzić na głosowania, że możemy coś zmienić. I to by było na tyle. Szczęść Boże.
Dziękujemy pan minister. Krzysztof Jurgiel.
Polskie rolnictwo i polska wieś stoi na kolejnym zakręcie i tutaj ja chciałem zaapelować do pana ministra Sawickiego, do rządu, żeby jednak w ramach tej prezydencji, którą będziemy mieli od 1 lipca, ustalić jako jeden z priorytetów do dyskusji warunki konkurencji na rynkach europejskich, jeśli chodzi o rolnictwo. No, polscy rolnicy nie mogą mieć gorszych warunków konkurencji, bo po prostu oddaliśmy rynek, to chociaż dajmy równe szanse, żeby na tym rynku można było funkcjonować. I to jest mój apel i w zasadzie i prośba do rządu, żeby poważnie potraktował sprawy polskiego rolnictwa.
Pan redaktor Michał Grabianka.
Proszę Państwa, kończy się nasze dzisiejsze tutaj spotkanie w tej pięknej parafii, gdzie króluje święty Izydor. Chcę podziękować bardzo mocno księdzu proboszczowi za to, że tak tu pięknie wszystko przygotował i że nas zaprosił i że mogliśmy dzisiaj stąd, z tego miejsca, tu od świętego Izydora, z tej woli Mysłowskiej, dobrze mówi, Mysłowskiej, że możemy tutaj przekazywać swoje myśli i patrzeć, jak żyją ludzie. Pochylając się nad tymi problemami, o których dzisiaj tutaj bardzo dużo mówiliśmy, chciałbym zwrócić jedną małą uwagę, że każdy jest posłany po to, aby czynić sobie ziemię poddaną i żeby służyć drugiemu człowiekowi i przez to kierować się ku zbawieniu. I to, na co zwrócił tutaj ksiądz prałat bardzo mocną uwagę, że ziemia leżąca odłogiem, ona wręcz krzyczy, ona wręcz mówi o tym, że człowiek zapomniał o pewnych sprawach, że jeżeli nie będzie obsługiwał ziemi, to kiedyś ta ziemia się na nim zemści. I trzeba dzisiaj stąd tu o świętego Izydora powiedzieć, że jeżeli sam nie chcesz uprawiać, to daj tym, którzy by chcieli ją uprawiać. Wydzierżaw tą ziemię. Stwórz możliwości, żeby ludzie chcieli cokolwiek na tej ziemi robić. Jest taki paradoks, proszę Państwa, że dawniej nawet głupią pietruszkę czy rzodkiewkę opłacało się posiać, bo nie można, bo była swoja i nie kosztowała. A dzisiaj, jak ktoś mówi, że nie opłaca się nawet na pół hektarze cokolwiek zrobić, to dlatego, że ma za wysokie emerytury. I to jest ten problem. I to jest ten problem. Bo nie ma problemu w obsłudze ziemi. Problem jest w opłacalności przeliczanej na pracę, gdzie ktoś coś zarabia, szczególnie w urzędach, których dobrze płacą. Kończąc tą audycję, ojcze, ja dziękuję Radiu Maryja, że dzisiaj ponownie mogliśmy w całej Polsce obchodzić gremialnie świętego Izydora, patrona rolników. A księży w tej diecezji, we wszystkich diecezjach, proszę, 15 maja, rok rocznie, w każdej parafii, żeby się odprawiała patronalne święto Izydora i żeby zapraszać rolników. To będzie naprawdę już wielkie nasze zwycięstwo, bo chociaż raz do roku przyjrzą się sobie i przyjrzą się swojemu powołaniu. Serdecznie dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Przyłączam się do podziękowań. Proszę Państwa, za chwilę modlitwa na zakończenie dnia. Zapraszamy bardzo serdecznie. Przygotowujemy nasze modlitewniki. Kompleta w drugim tomie liturgii godzin rozpoczyna się od strony 1206 strona, hymn Jezus Zbawicielu Świata, psalmodia z poniedziałku, strona 1216 i antyfona maryjna wielkanocna, Królowo Nieba wesel się, strona 1209.
Boże Wejrzyku, wspomożeniu memu.
Panie pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
Zróbmy krótki rachunek sumienia.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż na Panie miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech Cię zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuści nam grzech, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Jezus, Zbawicielu Świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością, daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie, dusza wolna od znużenia, niech przy Tobie wiernie czuwa.
Jezus, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja,
alleluja, alleluja.
Kto się w opiekę oddał Najwyższemu, w cieniu Wszechmocnego mieszka.
Mówi do Pana, tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest buklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
ani zarazy składającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
A choćby 1000 padło od Twego boku i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja, alleluja, alleluja. Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze. a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie, a nie potrzeba im światła lampy, światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Alleluja, alleluja.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałą ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas nas osłanie, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech da nam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Królowo nieba, wesel się, alleluja.
Bo ten którego się nosiła, alleluja.
Zmartwychwstał,
jak powiedział, alleluja. Błagaj za nami Boga, alleluja.
Bóg zapłać, bardzo serdecznie dziękujemy. Bóg i zapłać. Dziękujemy także Panu Waldemarowi, który czuwał nad realizacją dzisiejszej audycji. Bardzo gorąco pozdrawiamy księdza biskupa Stanisława
i księdza proboszcza.
I księdza proboszcza oczywiście. Jeszcze raz dziękujemy księdzu Janowi Domińskiemu za zaproszenie i goszczenie nas tutaj w parafii. I dziękujemy także całej naszej obsłudze technicznej, oddając głos do studia w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz.